No i pierdykło, no i wszystko jest w porządku. Wojtko Krzyżaniak to ja jestem, ale to jest mało istotne, bo już tu idzie jeden tam koleżka, który się będzie przedstawiał. Piotruś zmienił oświetlenie swojego pomieszczenia, ewidentnie, więc to jest właśnie Piotruś Szumlewicz. Piotruś Szumlewicz jest oczywiście publicystą znanym, autorem różnych książek. No dobra, Czesiu, chodź. 15 kilo to towarzy, to moje kochane.
15... Nie, to tyle co Bela prawie.
No widzisz, a ten 15 kilo czystej, niczym niezmąconej miłości po prostu. Tak, Czesinku? Tak jest, oczywiście, że tak. Jeszcze chcesz tu, widzę, zostać. Byliśmy z Czesinkiem na ponad dwugodzinnym spacerze prawie, że, więc zaraz pójdzie spać, ale musi najpierw dostać, wiesz, coś tutaj. A ja będę zapowiadał oczywiście, że Piotruś Szumlewicz to jest publicysta znany, autor książek, od choćby takiej książki Ojciec Nieświęty na przykład, o J.P. Tule, ale nie tylko. Piotruś jest też postacią wielowymiarową, jest człowiekiem związkowcem, bonzo związkowy, proszę was, związkowa alternatywa nazywa się ten jego związek zawodowy i on, jego możecie znaleźć, ten związek, na stronie za.org.pl. Dobrze powiedziałem, prawda? Org, bo zawsze mam ten org.pl, a w każdą środę o godzinie 16.30 czy 17.30?
Teraz jest o 18.30. Wiem, że dla niektórych jest trudno, ale się to zmienia i ostatnio nawet było pierwszy raz na 18.30, sporo ludzi oglądało, bo też było o tych osobach
sprzątających. Bo myśleli, że ktoś inny będzie. Piotruś. Nie, na pewno specjalnie przyszli. To jest dobre w takich zmianach, jest to, Piotruś, że czasami ludzie właśnie, ci, którzy zwykle tam nie byli u ciebie, na przykład zobaczyli, nie, po prostu i powiedzieli.
Tylko nowe otwarcie też można, tak, że nowy program.
Dokładnie, i że już następnym razem będą specjalnie dla ciebie. Więc o 18.30 w środę Piotrek prowadzi swój program związkowy, właśnie Związkowa Alternatywa. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jak powiedziałem na początku, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery i ja z kolei jestem dostępny na żywo, w kolorze, właśnie na kanale Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery, czyli youtube.com, coś tam, ukośniki różne z końcówką, w każdym razie Wizja Tele, od poniedziałku do piątku od godziny 10 rano i wspólnie w porozumieniu z Piotrusiem razem staramy się ogarnąć jakoś tydzień. Ostatnio przyjęliśmy taką inną, bardziej czytelną formułę, która, myślę, że się sprawdza, Piotrek, jak ty tak po tych dwóch tygodniach uważasz?
Myślę, że tak. Pewien rodzaj uporządkowania, oczywiście bez obsesji, nie jest niczym złym.
Prawda? Jakoś tak też mamy, też nie wpadamy dzięki temu, że mamy taki, tak mi się wydaje, że mamy tą taką cezurę, że co jakiś czas musi ten dzień wpaść, to też nie zapętlamy się w takich dyskusjach nic nie wnoszących w sumie czasami na jakiś temat, tak nie rozwalamy tego jak włos na czworo, prawda? Czasami się tak wydaje.
Tak, jakaś dyscyplina, żeby każdy dzień miał te swoje przynajmniej tam 5 minut.
Prawda? Że to jest jakoś tam, myślę, że istotne. No to co, no to przywitaj się najpierw z państwem może i potem zaczniemy od razu, już tam sobotę lecimy, prawda, bo nie ma co.
Witam wszystkich serdecznie i ZUS-owsko. Trochę o ZUS-ie może dzisiaj wspomnieć.
Będzie tak, Piotrek przeforsował temat ZUS-u w dzisiejszej audycji. A zatem sobota! W sobotę, słuchajcie, zginął, był, ja się pomyliłem, Piotrze, bo ja myślałem w ogóle na początku, powiem, bo zginął defekoskop, defektoskop, a ja na początku w ogóle myślałem, że to się nazywa defekoskop i mówię, kurczę, czy to jest jakieś narzędzie do szukania psich gówien, rozumiesz, w mieście, bo ludzie wymyślają, to ta, wiesz, no, to ja jestem usprawiedliwiony w pewnym sensie, bo ludzie wymyślają te takie urządzenia, prawda, różne. Ostatnio pani na przykład Pawlikowska tam pojawiła się w tym w sprawie dla reportera, kultowy program, coraz głupszy, nie ma głupszych już programów, ale ten jednak stara się tam cały czas utrzymać w czele. I ona na przykład mówiła, jak facet tam przyszedł, bo go na 4 miliony puknęli, nie? Taki rolnik. No to ona mówi, że patrzmy na sprawy wszystkie generalnie, no porozmawiajmy o człowieczeństwie. Nie? Bardzo mi się to spodobało, ten pan rolnik na pewno poszedł, wyszedł z tego studia na pewno zbudowany i tak dalej. Ale o czym tak naprawdę, to jak myślisz, o czym świadczy takie zgubienie? Przypomnę, że to jest strasznie niezdrowe urządzenie.
A ty w ogóle...
Śmiertelnie niezdrowe nawet.
Tak, ja się oczywiście totalnie na tym nie znam w kontekście tym, co tym, bo ja sobie pomyślałem, kto wie, może to rzeczywiście służyło do szukania różnych główienek i miało to jakiś neutralizator, który był bardzo silnie promieniotwórczy. No ale generalnie rzecz biorąc, to urządzenie jest jakby potencjalnie niebezpieczne w użyciu, jakby jakieś, nie wiem, dziecko wzięło i chciało sobie to rozbierać, to mogłoby chyba nawet zginąć. A przynajmniej
nie, no to jest takie, Piotruś, to jest takie, że jak w piwnicy, wiesz, jakiś Majsterkowicz, a wiemy, że każdy w każdym bloku takim są sąsiedzi. Siedzi różni majsterkowicze, co jakiś czas wybucha taki majsterkowicz, który sobie przyniesie na przykład tam broń jakąś, to jest takie coś, że nawet jakby ktoś tam właśnie otworzył to i tak dalej, to wiesz, wszyscy w bloku mogliby się rozchorować, a pan ten, który by to zrobił, nie, to od razu tam prawie że no, w dniach by się to liczyło, bo to jest strasznie promieniująca sytuacja po prostu.
Nie, i właśnie tak, bo to, że komuś zginęło coś takiego, ja w ogóle tak jak sobie poczytałem, to w ogóle jest ciężkie. To nie jest tak, że tam, bo ja rozumiem, jakby to była moneta, no to no w sumie no bywa, że ci wypadnie moneta albo nie wiem, karta jakaś tam, nie wiem, płatnicza.
Nawet jakby to był jakiś laptop, nie? Czy coś takiego, to jeszcze ktoś może wziąć i coś tam, nie?
Tak, a to tak waży, zdaje się, że tak z 10 kilo i tak i sobie wyobrażam, że nie wiem, że ktoś to trzymał i później przychodzi do firmy, ty stary, a gdzie jest ten defektoskop? Ja pierniczę, chyba mi wypadł gdzieś. Jak to się mogło stary stać? No. Chyba szedłem i coś mi tak wypadnie. Ja pierdzielę.
To... Ale to też mówi, to wiele mówi, bo ja tak patrzę na to wiele mówi o tych, bo są takie rzeczy, ja nie mówię, bo to jest mój temat, ja tak zaproponowałem to, więc będę go bronił trochę, bo ja sobie zdaję sprawę, że to jest jakaś niszowa w ogóle sytuacja, ale ja jak się zastanawiałem nad tym, to zastanawiałem się nad tym też, nad tymi, wiesz, sprzętami krytycznymi takimi, bo jakby to urządzenie wrzucić, wiesz, do źródła wody na przykład, takiej pitnej w Warszawie, co akurat w Krakowie to było, gdzieś tam się dostać, to jest właśnie jedna z takich rzeczy, którymi, wiesz, nie trzeba robić specjalnych terrorystycznych ataków, żeby naprawdę gdzieś narobić komuś pod górę, no, całej grupie ludzi. I mnie tak to zainteresowało, wiesz, tak, ja mówię, kurczę, to tak łatwo jest w takim razie zdobyć takie sytuacje i one na przykład nie mają, mnie zdziwiło to, że to urządzenie nie ma czegoś takiego jak ten GPS, rozumiesz, żeby namierzyć go.
I ja tak, ja się
mnie
zgadzam.
To zdziwiło strasznie, nie?
Bo tu Paweł Lewa pisze, że nie potrafią pilnować ustrojstwa zawierającego miniaturową ilość materiałów, a chcą elektrownię jądrową by wybudować. Tak sobie pomyślałem, że jakby na przykład w Stanach Zjednoczonych ktoś powiedział, ty, a gdzie jest ten przycisk atomowy? No przecież go miałeś. Ja pierdzielę, wziąłem go do metra. O kurde, to było w tej torebce.
Nie, no bo to jest, wiesz, bo my się śmiejemy, bo to są takie detale niby, nie? Ale jak tak patrzysz, że nawet nikt nie wpadł, wiesz, my mówimy czasami o tych procedurach różnych, prawda? I tak dalej, że procedury ratują nas po prostu przed jakimiś takimi sytuacjami. No to, że ktoś nie wpadł na pomysł, żeby GPS tam, bo ja rozumiem, tak, że to mogło się gdzieś, wiesz, że to mogło się gdzieś zapole, no to na budowie jakieś było, wiesz o co chodzi, to tam, no rozumiem, że coś takiego, ale to powinno być śledzone, rozumiesz, że skoro możesz telefon swojej żonie nastawić, żeby cię szukał, rozumiesz, żeby zawsze było, czy dzieci możesz mówić, że gdzie są w ogóle, można, jesteśmy w czasach, kiedy ludzie sobie wszczepiają chipy, rozumiesz, żeby można było zawsze ich namierzyć, a tutaj nagle masz urządzenie, które może zabić ludzi w całym bloku, nie? Ktoś tam przyjdzie do jakiejś szkoły, to ktoś przyniesie, bo nie, dajmy na to taki wariat, byłby, nie wiem, woźny w szkole, nie? I przyniesie i to w szkole rozwala, te dzieci mają, kurczę, to jest jakiś absurd po prostu dla mnie. I a A jeszcze gorsze było to, że media potraktowały to jako taki Michałek właśnie.
Tak, Michałek, to prawda.
Że defektoskop się zgubił. Rozumiesz? Naprawdę nikt, i ja nie przeczytałem nigdzie. Ja nie przeczytałem, nie wiem, może była taka, ale nigdzie nie przeczytałem tego typu refleksji, nie? Jakie są zabezpieczenia takich rzeczy, jak to się pilnuje, jak to się...
Bo wiesz, jak w Polsce jest, to, że się zgubiło, drobiazg, to jest Michałek. A gdyby dopiero ktoś to otworzył i by zginęło trochę, no to nie, to wtedy, o kurczę, kto jest za to odpowiedzialny? Dymisjonujemy szefa tak. Jakichś tam służb. I to niestety
jest... Masz rację, że to jest takie rzucanie się na właśnie... Kurczę, ja przyznam, że dla mnie oczywiście ten temat wygląda czasami jak Michałek, ale no bo ktoś coś zgubił, ktoś czegoś nie znalazł, tak? Tak samo jak ten... No, Ale wcisnąłem go tutaj nam, Piotrze, bo czułem potrzebę powiedzenia właśnie tego, że może tu powinniśmy też...
Nie, ale wydaje mi się, że tego typu sytuacje powinny właśnie być nauczką, tak jak słynne przypadki katastrof w polskich kopalniach. Później się nagle okazywało, że katastrofa między innymi była związana z tym, że wcześniej tam zdemontowano jakieś czujniki metanu, bo ktoś stwierdził, że może nie ma sensu i zamiast zrobić przegląd we wszystkich od razu kopalniach tego typu, że musi to być, bo zginą ludzie, nie? To nawet wtedy, no dobra, najpierw to trzeba zatuszować, żeby Heniek nie trafił do więzienia, później żeby nie wyszło, że Czesiek jest z tym związany, wtedy ewentualnie jakieś tam rwę te 3 dni, później tam pamięci ofiar i koniec sprawy. I tutaj na szczęście nic się na razie nie stało, ale może ktoś właśnie nawet, no ty kombinujesz nawet tak amatorsko, człowiek myśli, no dobra, jeżeli było coś, co mierzy, no to może warto, żeby już to wprowadzić do wszystkich kopalń. Tak samo tutaj, jeżeli to może zabić, ja w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego istnieje jak defektoskop, no to ja się dowiedziałem. To może teraz ktoś powiedział, aha, istnieje coś takiego, potencjalnie bardzo niebezpiecznie. Wygląda to dziwnie, że dziecko może jakoś coś z tym zrobić. Nawet ja nie wiem, jak można to rozebrać. Czy trzeba siły, czy trzeba młotka, nie trudno mi powiedzieć, ale chyba niestety da się to, że tak powiem, otworzyć. To może przynajmniej poszli po rozum do głowy i nie potraktowali Michałkowo, tylko żeby od tej pory wszystkie defektoskopy miały na przykład ten GPS. Czy jakiś
i tam sprawdzić inne, żeby w ogóle wszystkie niebezpieczne urządzenia, które teoretycznie mogą się przyczynić, nie chodzi mi o to, bo ja wiem od razu, jakieś szydercze będą pewnie dowcipy, że na każdy młotek powinien mieć też swój GPS, bo młotek też może być niebezpieczny, no ale mi chodzi o to, no wiemy o co chodzi. No, nie będziemy
no tu jest to bardziej niebezpieczne, chociaż ponoć Rafał pisze, że jest nagroda 5000 zł za informację.
No to chyba drożej można to opindolić na czarnym rynku, tak mi się wydaje. Tylko faktycznie, żeby próbować sprzedać coś takiego na czarnym rynku, to może nie być. Ale oni tego nadal nie znaleźli, jak rozumiem, tak? Czyli
chyba nie, z tego co
gdzieś
słyszę,
to nie. Panie Rafale, gdzieś rozumiem, tak? W Krakowie, a może już gdzieś indziej, leży gdzieś jakieś urządzenie, które ktoś może, nie wiem, młotkiem rozdupcyć i nagle wszyscy staniemy się trochę bardziej świecący. No dobra, to tyle. Chciałem tylko na tę sobotę, bo tam zostawmy to już w takim razie. Przejdźmy łagodnym kulemansem ku niedzieli. W niedzielę mieliśmy 30 sekund wojny, ponieważ przekroczyła nasze granice, no właśnie nie wiadomo, tam rakieta manewrująca, czy jakoś tam wystrzelona, w każdym razie z samolotu podobno sowieckiego na dodatek jeszcze. I różnica z poprzednią była tyle, że wojsko od razu poinformowało i ministra, i prezydenta, że coś takiego już jest nawet, a co dopiero, że było. No i potem ta cała sytuacja się wyjaśniła. O tyle jeszcze, że minister Sikorski wezwał ambasadora Rosji, żeby ten wyjaśnił, co tam było. Ambasador Rosji powiedział: nie chce mi się. I oczywiście prawicowcy wszyscy zesrali się po prostu, że minister Sikorski do dymisji, bo to po prostu rosyjski ambasador go olał. Nie może tak być.
Znaczy z tego, co ja słyszałem, znaczy tak mówię, nie jestem tu ekspertem, ale zdaje się, że w tym przypadku wszystko działało w miarę poprawnie, w przeciwieństwie do tego, co było za rządów PiS-u, bo tam oczywiście, jak to wiadomo, jak to politycy zresztą, chociaż politycy PiS-u w szczególności i tym bardziej suwerennej Polski, od razu rzucili się do komentowania właściwie 5 minut po komunikacie i od razu dymisja Sikorskiego, totalny brak profesjonalizmu i że trzeba było to zestrzelić. No co chyba sami zauważyli, że to nie był najmądrzejszy komentarz, bo jeżeli rzeczywiście, bo to było akurat bardzo ciężkie, to nie była jakaś tam rakietka, tylko to być może zawierało w ogóle rzeczywiście coś, co by mogło po prostu potężnie wybuchnąć, więc pomysł...
Bo tego nikt nie wie, tak uzupełnia, że tego nikt nie wie, bo tak. Oczywiście to nie jest Star Trek, tak, że można zeskanować w powietrzu przez 30 sekund, przeskanować tam uzbrojenie tej rakiety, on tu skład taki, śmaki i śmaki wychodził.
Nie, momentalne zestrzelenie mogłoby się skończyć śmiercią pewnej grupy ludzi, bo to leciało nad Polską, więc jakby uderzyć w to błyskawicznie w 20 sekundzie rakietą i by to spadło na jakiś dom, to dom mógłby być po prostu zmasakrowany razem oczywiście z ludźmi, którzy w tym domu by mieszkali, więc moim zdaniem nie byłoby to najrozsądniejsze rozwiązanie. Natomiast wiesz co, jedna rzecz, której chciałem połączyć to z tym tematem tej rakiety, bo znaczy ja bym się jednak... No, nic miłego generalnie, jak leci ci rakieta, w której mogła być jakaś w ogóle substancja naprawdę mocno wybuchająca, więc trochę jest się czego bać tak naprawdę, bo nuż ona by spadła i naprawdę by rozwaliła kilka domów, no to byłby taki trochę stan wojny. Natomiast jedna rzecz szersza, która mnie trochę jednak niepokoi, podzielę się z tobą i nie wiem, może się mylę, ale to, że jest coraz więcej głosów, szczególnie ze strony naszego premiera, o tym, że jesteśmy w zasadzie trochę w stanie wojny, że jest tak eskalowanie takiego języka wojennego, które w kontekście, moim zdaniem to się dzieje w kontekście wyborów, bo stara zasada, nie tylko polska, że generalnie rzecz biorąc wojna jednoczy wokół władzy, bo nawet jak nie lubimy władzy, to w czasie wojny no ona odpowiada i zapewnia nam bezpieczeństwo.
Tak, opozycja przegrywa, nie?
Przegrywa.
W czasie wojny. To jest taka, to jest zasada, niezależnie jak
ona jest dobra. Więc moim zdaniem Tusk to jednak robi dość cynicznie. Znaczy ja nie mówię, bo ta rakieta naprawdę była niepokojąca, ale on wydaje mi się, nie lubię słowa przesada, bo wiadomo, Rosja jest barbarzyńska, bombarduje tę Ukrainę strasznie, ale myślę, że Tusk świadomie i celowo przed wyborami mówi, pamiętajcie, jest de facto stan wojny i mruga do wszystkich, pamiętajcie, że władza dba w czasie wojny, i moim zdaniem robi to cynicznie i przyznam szczerze, niezbyt mi się to podoba. To znaczy, to widać zabieg polityczny, ja rozumiem, ale wzbudzanie takich niepokojów, kiedy no nie chce Rosja nas póki co atakować, moim zdaniem to nie jest prawda, że chce. Oczywiście może w jakiejś perspektywie, no nie wierzyliśmy też, że Ukrainę zaatakuje. No ale mimo wszystko myślę, że to jest jakaś zagrywka polityczna, która mam wątpliwości.
A dlaczego ci się to nie podoba? W sensie nie podoba ci się ze względów tam jakichś politycznych, czy nie podoba ci się ze względów również społecznych, takich, że jakiś rodzaj społecznego powstaje?
Nie, no ogólnie wiesz, to też, po pierwsze to jest jednak pewna manipulacja, no bo moim zdaniem nie grozi nam jednak wojna, że to jest takie cyniczne dosyć wzbudzanie jednak niepokojów społecznych. No, że to jest generalnie, chodzi jakby mówienie o bardzo poważnych rzeczach. Ludzie przy granicy naprawdę mogą to na serio brać. No, ludzie generalnie jakoś tam wierzą jednak premierowi, szczególnie, że Tusk ma jednak jakiś mandat zaufania. Więc wzbudzanie takich niepokojów w celu po prostu zdobycia większego poparcia w wyborach samorządowych, znaczy jest jakoś nie fair i to jest przy okazji marginalizacja innych tematów. Był ostatnio jeden wywiad człowieka, który jakoś go tam szanuje za to, że ma zawsze swoje poglądy i one nie są idiotyczne, tak jak na przykład Korwin-Mikke są idiotyczne, jest dosyć nietypowy, ale jest idiotą przy okazji. O tyle ta osoba, o której mówię, czyli pan profesor Grzegorz Kołodko, poza tym, że jest porażającym megalomanem, tego się trochę nie da słuchać z tego powodu, to jak chodzi o poglądy, on nie jest głupi, on też właśnie ostatnio mówił, że ta histeria taka tego, że my już niedługo, nie wiem, 10% PKB na zbrojenia, takie szaleństwo, że to w ogóle ma przykrywać wszystko i że w ogóle jakby tutaj nie, w ogóle tam możemy oszczędzać na ochronie zdrowia, możemy tam na budżetówce, możemy tam właściwie wszystkie tematy prawie uznać za zastępcze, ale zbrojenia to możemy setki miliardów w ogóle nie patrząc, nie pytając władzy, bo jak ktoś pyta, to od razu jest zdrajca narodu. To tu z Kołodką też się częściowo zgadzam, że ludzie, no słuchajcie, spokojnie, jak my wydamy 10% na PKB, a będziemy ciąć na różnych innych ważnych obszarach, to wtedy jakaś agentura rosyjska będzie miała poklask, bo się okaże, że ludziom się będzie gorzej żyło po prostu. Więc też nie można tak walić, jeszcze kupujemy od tych Amerykanów właściwie wszystko, co oni tam chcą nam sprzedać. Wcale nie stajemy się jakąś potęgą militarną, bo to też się tak nie mierzy, że jak wydasz najwięcej, to teraz jesteś najsilniejszy. No chciałoby, tak PiS rozumował, że jak wydadzą, im więcej, to jestem tym silniejsi jesteśmy. No tak to nie działa. Więc jakby trochę mnie to boli, bo ja też uważam, że w dłuższej perspektywie logika zbrojeń, podobnie jak w czasie zimnej wojny zresztą, bo trochę wróciła zimna wojna w pewnym sensie, no to jest destrukcyjna ogólnie dla społeczeństw.
Ja tam nie wiem z tymi zbrojeniami, to ja się nie znam, więc nie podpowiem, ani znaczy nie odpowiem, czy tam jesteśmy tam w sensie, czy to, co kupujemy, jest bardzo dobre, czy średnie, tego nie wiem, ale mam do ciebie inne pytanie, jako socjologa trochę. Jakie z tym, co mówisz, jakiego rodzaju emocje może to rozbudzić, bo ty mówisz o tych niepokojach i tak dalej, ale jakiego rodzaju to mogą być emocje, czy to będzie strach i co pójdzie za takim strachem przed wojną, albo czy to będzie jakiś nastrój bitewny i co wtedy z tego wynika dla nas, dla ludzi tutaj w Polsce?
Czy ja myślę, że po pierwsze, przede wszystkim jednak strach, bo wiemy, że w Polsce to takie aż śmieszne trochę. Są te sondaże, co to. Czy jesteś gotowy, żeby umrzeć za ojczyznę? Tam 60%, tak, oczywiście, tak, a ja później pytam, no dobra, a czy jesteś w stanie postawić się pracodawcy, żeby ci podniósł pensję o 200 zł? No nie, to może już pan niech to pismo napisze i nie wymienia mojego nazwiska. więc
bo... No to jest niestety tak.
Więc to generalnie tak działa. Więc wydaje mi się, że raczej strach, a strach rodzi takie właśnie taką konsolidację wspólnoty i to pojęcie narodu właśnie rośnie od razu i to, że właśnie koniec jakiejś wojny polsko-polskiej rozumianej właśnie jako różnice na... w ogóle po prostu merytoryczne, więc spychamy wiele problemów i w ogóle przestajemy o nich dyskutować. A z drugiej strony może to wiązać się też z taką wzrostem siły jakichś takich ruchów, wiesz, militaryzacji, te postulaty, żeby tam, nie wiem, zwiększyć dostęp do broni na przykład, co moim zdaniem jest bardzo niebezpieczne, a coraz więcej Polacy kupują broni. Rzeczywiście, ja się tego boję, szczerze powiedziawszy. Więc myślę, że to jest jakiś miks strachu, który ma wiele negatywnych skutków i częściowej militaryzacji, no skutki tego wydaje mi się, że nie są dobre. A z drugiej strony, już jak kiedyś o tym rozmawialiśmy, że naszym ministrem obrony narodowej jest Kosiniak-Kamysz, którego nie lubię i który nie zna się na tym.
Oj nie, wypraszam sobie, on ma wuja, który był kiedyś wiceministrem obrony narodowej.
No tak, to zna się pewnie.
I wspólnie bywali na kilku weselach w rodzinie, to był czas porozmawiać.
Znaczy jest też trochę tak, że jak teraz tam spotykają się ci politycy w jakichś tam programach publicystycznych, no to gadają, tak międlą tymi jęzorami i w pewnym momencie jak nawet się złapie kogoś tam za rękę z władzy czy z opozycji, no to on zawsze odpowie, panie, w ogóle jest taka sytuacja poważna, więc tu może wszyscy raz stańmy na baczność i odśpiewajmy hymn, no i wtedy wszyscy... No dobra, i śpiewają hymn, więc to nie jest takie trochę zamykanie ust jednak ta groźba wojną. No mówię, jakaś groźba jest, ale nie, no nie ma poważnej groźby wojny w Polsce, ataku Rosji, no też nie przesadzajmy. Więc no jednak to mnie niepokoi też i jakieś zmiany nastroju, właśnie mówię, ta Konfederacja jednak może trochę zyskać. Też te nastroje antyukraińskie też są i to nie tylko musi być
agentura. Przez wojnę z Rosją by nastroje antyukraińskie...
Nie no, że właśnie rosną takie, no bo zwróć uwagę na przekaz Konfederacji, to jest takie, no dobra, no to oni tego wprost nie mówią, ale chociaż wielu z nich właściwie coraz głośniej to mówi, że po co ryzykować, dogadajmy się z tą Rosją w ogóle. Tej Ukrainy, no to wiadomo, ta Ukraina, pamiętacie co z nami robili kiedyś, to może już lepiej z tą Rosją się dogadać. No Korwin-Mikke właśnie ma takie.
No to jest prawda niestety, że ta narracja się przebija coraz bardziej. No tutaj mądrzejszego już... No, chyba nic nie wymyślimy. Drugim tematem takim, który wybuchł jeszcze w niedzielę, który się zaczął jeszcze w niedzielę, bo to było z niedzieli na poniedziałek, publikacja tekstu w Onecie i tak dalej, to był ten, on tam wybrzmiało to już tak do końca w poniedziałek oczywiście, ale możemy to jeszcze zrozumieć jako niedzielę. Mobbing w RMF FM, czyli... Ja to tak zatytułowałem tę naszą część, czyli mobbing w RMF FM, czyli dlaczego ludzie w mediach, i to często ludzie z ugruntowaną pozycją w tych mediach na dodatek, pozwalają robić sobie takie rzeczy, Skąd to wynika, że ci ważni ludzie według ciebie, ci, którzy ludzie, którzy sami się pozują na takich, wiesz, farafafa, fifi, potem się okazuje, że pozwalają sobie robić takie rzeczy. No wiadomo, że mechanizmy psychologiczne są różne, tak, że tutaj utrata prestiżu właśnie i tak dalej, że boją się przyznać pewnie, że są słabi, ale już pewnie było o tym w wielu aspektach. Ja tak sobie pomyślałem, że to jest też ten aspekt, który ciebie dotyka, nie? Ten związkowy taki, to, że ludzie nie mają do siebie zaufania za grosz. Wzajemnie, że może to dlatego też nie ma tego związku zawodowego czy coś, bo ludzie nie mają do siebie zaufania za grosz, bo tam wystarczyło przecież w takich sytuacjach, ja żeby było jasne, nie chcę tam nikogo oskarżać z tych, co się poddawali tym, bo każda sytuacja jest inna i każdy z nas w życiu się znajdował w różnych sytuacjach i tak jak się nie powinno mówić do kobiety, która była w związku toksycznym, w związku z facetem, i nie powinno się do niej mówić, to dlaczego żeś nie odeszła od tego. Tak samo tutaj, bo na tym polega właśnie mobbing i na tym polega to, że to jest sytuacja manipulacyjna, więc oczywiście, kiedy człowiek słyszy, że na przykład tam Beata Tadla była poddana jakimś mobbingowi przez tego tam, co nie żyje, to może nam się wydaje, no jak Beata Tadla, no przecież to przecież to znana persona, co ona nie ten, ale my nie jesteśmy w głowie takiego kogoś i nie potrafimy tego rozstrzygnąć, jak to było. Ale czy ty myślisz, i to może to jest takie pytanie, czy było jajko pierwsze, czy kura? Przypominam wszystkim, od razu odpowiedź daję, że ponad wszelką wątpliwość, i to naprawdę nie zostawia żadnej wątpliwości, najpierw było jajko, a potem kura. I to nie pozostawia żadnych wątpliwości, ponieważ zanim pojawiła się na świecie kura, już gady składały jaja, w związku z czym były jajka już. Więc mówienie, czy kura, czy jajko, jest po prostu bezprzedmiotowe. Były jajka dużo wcześniej, niż kura się pojawiła na świecie w ogóle. I to miliony lat pewnie wcześniej. No ale w każdym razie, tak sobie myślę, czy to jest tak, że uzwiązkowienie jest tak niskie, dlatego że ludzie nie mają do siebie zaufania? Czy skąd, z czego to wynika? Bo przecież związek też broni przed takimi sprawami, tak?
Znaczy wiesz, wydaje mi się, że tak. Niestety większość ludzi jest konformistami, duża część ludzi jest tchórzami. Jak chodzi o media, to jest w ogóle bardzo specyficzne miejsce, dlatego że sam o tym dobrze wiesz, ja dobrze o tym wiem, że media to jest takie miejsce, które jest strasznie aspirujące, tak? No generalnie
uzależniające,
więc jest właściwie rodzajem narkotyku dla wielu. Jest bardzo prestiżowe jednak, jest dość zamknięte mimo wszystko, że to jest tak naprawdę tych topowych dziennikarzy jest tam, nie wiem, kilkunastu czy kilkudziesięciu, a cała reszta do nich aspiruje, więc pod tym względem wydaje też to w tym materiale w Onecie o RMFFM było o tym sporo, że właściwie też no, mobberzy stworzyli, podobnie było z Tomaszem Lisem zresztą, czy z Durczokiem, że oni tak stworzyli taki przekaz, uważaj, bo jak ja cię skasuję, to ty już wypadasz z obiegu. Ja tu jestem panem. Więc próbuj mi podskoczyć, to wypierdala już nigdy w mediach, już koniec twojego życia, możesz mieć 25 lat i kurwa, nie będzie cię tutaj, stój dalej. I
oni do biedry idziesz do pracy, tak jest, do biedry
tak,
idziesz do pracy.
Koniec to, bo ja cię spalę. Już spróbuj nawet do wrogiego kanału, ja mam swoje wejścia i wyjścia i telefony. Więc niestety to trochę tak jest. No i drugi uzupełniający się przekaz, dobra, przetrwasz tą falę, tam wypłaczesz się w mankiecie męża, żony, kochanki, przyjaciela, ale jak przetrwasz, to ty będziesz na górze, no i to jest ta fala. I ty sobie też będziesz się wyżywał. Odpracujesz sobie kiedyś, jak będziesz sam Tomaszem Lisem. Oczywiście to jest też taki system aspiracji amerykański też, prawda, że każdy będzie tym milionerem, prawda? W związku z tym, nawet jak jesteś biedny, to walcz o to, żeby milionerzy płacili niskie podatki. Tu jest trochę to samo, że co prawda nie jesteś jeszcze tym Lisem, tam nie wiem, jakimś Durczokiem czy innym, ale daj się gnoić, to może będziesz. I to był przekaz samych Lisów i Durczoków. Więc to jest jakby straszne środowisko. No ja jakby obydwa je znamy i takich niestety Lisów i Durczoków jest bardzo dużo. I to większość tych topów, no nie chcę oczywiście uogólniać, bo są też przyzwoici celebryci medialni, przypuszczam, bo ja nie znam wielu osobiście. Ale tu niestety to, wiesz, bo tak samo wielokrotnie rozmawialiśmy na przykład o pedofilii w kościele. Ktoś mi powiedział, no dlaczego? Nawet jak ktoś był jako dziecko gwałcony czy molestowany, to dlaczego jak skończył 25 lat, nie powiedział ten biskup, to był gwałciciel, nie? I dopiero kiedy to się trochę społecznie ujawniło, to wtedy o tym powiedział. No odpowiedź jest w pewnym sensie jeszcze bardziej przerażająca niż jak chodzi o media, bo siła biskupa przez lata była taka, że naprawdę mógłby zniszczyć takiego człowieka, szczególnie w mniejszej miejscowości.
A siła samej instytucji też była taka, że część z tych ludzi na przykład poszło na księdza przecież nawet, w sensie, że zostali księżmi.
Tak. Tak, tak. Więc wiesz, więc jak ja czytam w ogóle te materiały odnośnie mobbingu, znaczy mnie krew zalewa i to jest dla mnie w ogóle przerażające. No a ja sam to de facto, sam to przeżyłem w OPZZ-cie i to też no, to byli związkowcy, którzy mnie mobbingowali i kryli mobbing. Więc to niestety jest tak, że mobbing jest też strasznie środowiskowy. No, znam też sytuacje nawet z kręgów i feministycznych, i związkowych, kiedy się okazywało, że kiedy koleżanka czy kolega jest posądzana o mobbing, czy są nawet dowody na to, to ja ją znam na wódkę tam, czy piwo chodzi, nie, w ogóle każdy
ja
na nie
to uwielbiam, ja to uwielbiam, Piotrek, przede wszystkim ten budowanie etosu, prawda, to najgłośniej to wybrzmiało przy okazji Lisa, prawda, i tak samo teraz przy okazji tego Baldemajera też to wybrzmiewa, to takie powiedzenie, takie tłumaczenie tej kultury zapierdolu, nazywanie etosem, nie? Że to jest właśnie etos jakiś, że tak było, że ci ludzie, dziękujemy Albin, że ci ludzie, którzy budowali te lat, w latach 90., oni przejęli jakiś taki zwyczaj właśnie tego, że oni na przykład, i tam kurczę, nie wiem jak to powiedzieć. Dobra, najprościej powiem, no przez przykład, że oni sami mówią, że dla nich praca jest najważniejsza, nie? Że dla nich praca jest najważniejsza, oni tą pracą żyją. I okej, chcesz, no to rób tak, nie? To twoja sprawa jest. Tylko, że oni wymagają tego od wszystkich. I uwaga, polega na tym, że część z tych ludzi, tak jak mówisz, jest współuzależniona albo uzależniona od tych ludzi i zwróć uwagę na te argumenty, które są absolutnie z dupy i są wrogie po prostu, które mówi, no tak, on po prostu, no, on co prawda mówił mi, że jestem głupią dziwką, ale nigdy od nikogo się tyle nie nauczyłam, co od niego. To samo na przykład w Gazecie Wyborczej, taką osobą była kiedyś Helena Łuczywo, prawda? Która po prostu też potrafiła zbesztać, zrypać, ale legenda po gazecie chodzi, jak to dzięki się niej nauczyłem tam wiele, bo ona była, co prawda, lała po nerkach, ale sprawiedliwie. Wszystkich na przykład, nie? To jest idiotyzm, to jest po prostu, nie można mówić, jeżeli to jest hodowanie właśnie z wyrola. Jeżeli się o jednym będzie mówiło, że taka Helena uczała, no dobra, już tam nie wiem, Tomasz Lis, no ktokolwiek tam można powiedzieć, że no ale co prawda, no może był tam nie ten, ale nigdy się od nikogo więcej nie nauczyłam. No może nie nauczyłaś się, czy nie nauczyłeś, bo nie dał ci szansy, kurczę, się nauczyć od kogoś innego, bo cię uzależnił od siebie. Można wtedy zapytać takiego kogoś, no dobra, ale pod ilu szefami pracowałaś, ilu miałaś takich szefów, czy miałeś? No nie wiem, no bo ja się tu pod nim kształtowałam. No to skąd wiesz, jakbyś się reagowała, jakby koleś po prostu, nie wiem, tak jak Piotr Stasiński, bo jeżeli mam w gazecie akurat no, w swoim miejscu pracy, mogę porównać, tak? Styl pracy Heleny Łuczywo, właśnie wiesz, wypierdalaj tam z tym i tak dalej na kolegium. Ludzie, kurczę, wiesz, rezygnowali z prowadzenia gazety, ze zwolnienia robili, żeby nie prowadzić wtedy, kiedy Helena Łuczywo coś tam była, bo ten, a z drugiej strony jest taki Piotr Stasiński, który miał, wiesz, jakieś albo Pacewicz na przykład, którzy mieli jakieś w ogóle złogi tej cierpliwości, rozumiesz? Ja nie miałem żadnych problemów, a nauczyłem się od nich naprawdę zajebiście, a pracowałem też ze zjebami i wiem, że mi bardziej to podobało. Ale to jest hodowanie takich, bo zobacz, jeżeli się zbuduje taką legendę, nie wiem, właśnie takiego z wyrola, takiego no, takiego etośnika, wiesz, tej pracy, tej kulturze zapierdolu. Jeżeli jest cała masa ludzi, którzy właśnie są w stanie powiedzieć coś takiego, że ale ja się najwięcej od niego nauczyłam, to jacy oni będą w przyszłości? Jakimi oni będą szefami? Oczywiście jest szansa, że oni nauczą się jakimś doświadczeniem, tak jak ja jestem dziadersem, ale słucham tego, co się dzieje na świecie i wiem, że pewnych rzeczy się po prostu nie robi. Ale wątpię, żeby oni chcieli inną metodę przyjąć.
Ale widzisz, właśnie w kontekście tego, co mówisz, to jest bardzo smutne, że tak w kontekście Lisa, jak teraz tego Bela Widera, jest tak, że...
Właśnie, Bela Wider.
W obydwu tych przypadkach stworzono komisje antymobbingowe, które w ogóle były takie półjawne właściwie, które powiedziały, że pewne zachowania były może
tak, niewłaściwe. Nosiły znamiona.
Ale ogólnie to nie. I w ogóle za porozumieniem stron tam, ale to już jest tajne, więc bez przesady. Po czym same te osoby odchodzą, czy zostają zwalniane, de facto utwierdzają się w przekonaniu, że ich metody były dobre i sami oficjalnie mówią, no dobra, tam rozstałem się, nie będę szczegółów zdradzał, bo się umówiliśmy, że nie będę zdradzał. Ale tak naprawdę chyba wszyscy potwierdzicie, że zrobiłem po prostu ludzi z tych.
A poza tym kawał dobrego radia, nie? To krew musiała się lać, kurcz. W ogóle nie ma takiej tej... To jest przerażające, bo jak pamiętajcie, że tam w tym tekście w ogóle o tym RMF-ie na przykład, ale też wcześniej o tym Newsweeku czy o innych tam tych, to najważniejsze dla mnie to była ta atmosfera w tej pracy, nie? Że oni przychodzili gdzieś i mogli... Na przykład, ja bym sobie nigdy nie pozwolił, ja byłem też szefem. Ja miałem, był taki moment, że miałem kilkadziesiąt osób pod sobą i tak dalej. Ja bym sobie nigdy nie... Ja przecież jestem dziaderzem, jestem z podobnych pokoleń, jak na przykład tam jestem starszy od Węglarczyka w wieku Lisa i tak dalej. Ale nigdy sobie nie wyobrażam czegoś takiego, żebym, wiesz, przyszedł na kolegium jakieś, czy jak rozmawiam tam z jakimiś ludźmi, wezwijcie mi tutaj na przykład, bo też miałem asystentkę, rozumiesz, czasem i jak zapraszałem do siebie, to też nie było tak, że chodziłem do każdego i czy może na cię prosić na chwilę do mnie i tak dalej. Tylko oczywiście było, no jak szef z tym, że mówiłem, proszę przyjść, bo tak miałem do kogoś pretensji, ale to po pierwsze nie wychodziłem na forum, prawda? Nie robi się tego na forum i tak, zobaczcie, to jest Szumlewicz, to jest kretyn, który kurczę tutaj coś zrobi. Zobaczcie, jak ktoś jeszcze zrobi coś takiego jak kretyn, to wyleci stąd, nie? No kurczę, to jest jakaś aberracja. Albo siadasz, bierzesz fajkę czy tam cygaro, siadasz i mówisz, no i co? No i wezwałem cię i przyszedłeś tu, Szumlewicz, no i co? Masz mi coś do powiedzenia ciekawego, a ty mówisz, no ale na jaki temat? Wypierdolę, bo jak nie wiesz nawet na jaki temat, to co ja tu z tobą będę gadał? No taki obraz z tego wynika, nie? To znaczy, to jest też kwestia tych jakichś, że to może też w tych zawodach też wymagałoby się te, jak się to mówi, że są te, co jakiś czas się zmienia kogoś, to jak to jest, że kadencyjność. Bo to naprawdę psuje, bo jak ktoś jest 20 lat, czy 25 lat jakimś tam naczelnym, z jakimiś prerogatywami takimi, a nie innymi, to naprawdę niszczy tego człowieka. To on powinien naprawdę co jakiś czas wrócić niżej, popracować, poczuć się podwładnym. Ja to mówię całkiem poważnie. Ja nie mówię teraz tego, że wy możecie się ze mnie śmiać, ale ja mam pewne doświadczenie jakieś w zarządzaniu ludźmi i ja uważam, że to jest pomysł jakiś, tak? Że nie możesz być cały czas szefem, że musisz gdzieś na dół zejść. Bo im odjebało po prostu, nazwijmy to rzecz po imieniu.
I żadnych nie było instancji kontrolnych de facto, lub te instancje były im podporządkowane. Natomiast był jeszcze jeden, nie wiem czy zauważyłeś, w komentarzach, bo to i w przypadku Lisa i RMF FM, komentarze, które trochę w naszym programie często poruszaliśmy, a które trochę ręce opadają. Mianowicie były takie komentarze, a ten RMF FM, zaraz myślą, to pisowski czy platformerski? Tak. Nie no, chamski atak na niezależne medium, po czym, ale czekaj, przecież ten Bela Wider to się z PiS-em dogodzi. A z PiS-em? A, no to mober, świnia, nie? I trochę, bo z Lisem to wiadomo, że nie propisowskie, to część komentowało, no teraz to atakujecie pana redaktora Lisa, który naprawdę dużo dobrych rzeczy zrobił, jak ktoś powiedział, ale poczekaj, bo on się z PiS-em dogadał, naprawdę, a nie, no to mober.
To jest prawda, że u nas jest to jest tak wkurzające, nie? Że zaraz do tego dochodzi tam ten taki polityczny aspekt, o którym za chwileczkę też będziemy mówili, bo w kontekście tego, jak wchodzili do mieszkań, prawda, i wyłamywali różne drzwi. No ale to najpierw poniedziałek jeszcze pyknijmy. poniedziałek, czyli dzień wielki poniedziałek, w ogóle tam odjazd i tak dalej. No więc zbliżają się wybory samorządowe i jak wiecie, jesteśmy krajem światopoglądowo. No wiecie, tamten. No to episkopat wydał wytyczne. Co ciekawe, te wytyczne nie są wyłącznie dla tych, co mają czynne prawo wyborcze, ale również dla tych, co mają bierne prawo wyborcze, czyli z jakimi postulatami można w ogóle iść do wyborów. Też ono też to obejmuje. Ale to Piotruś przybliż, bo to episkopat wydał po prostu, powiem tak, tylko tyle na podejście, że podał coś w rodzaju takiego, jak to się mówi, drogowskaz wyborczy dla ludzi wielkiej księgi.
Tak, ja w ogóle, słuchajcie, czasem dla rozrywki sobie wrzucam, że tak powiem, stronę episkopat.pl. Tam zawsze te ich stanowiska, oni takie, i przyznać trzeba, że te stanowiska są takie mega dziaderskie, ale zarazem są dość proste, czyli one są zazwyczaj niedługie, wiadomo o co chodzi, więc zakładają, żeby to nie było zbyt tam skomplikowane. I tak też było w tym przypadku. W ogóle
ale poczekaj, muszę jedną rzecz powiedzieć, bo jak powiedziałeś o tej stronie, tam gdzie wchodzisz, to jak tam ktoś będzie chciał wejść, tak jak Piotrek wam powiedział, i ktoś się poczuł zachęcony, to ja proponuję, żebyście przy okazji zerknęli tam, bo tam jest taka struktura, żebyście zerknęli, jakie tam są te komisje różne, jak oni tam nazywają te swoje różne, nie wiem jak to nazwać w ogóle, te swoje różne oddziały czy coś, jak oni je nazywają, to jest po prostu mistrzostwo świata, nie? Tak na marginesie, to można się bawić, po prostu czytać, na przykład zastanawiać się, co w tym zespole oni tam robią, nie? Czym się zajmuje? To można fajnie tam różne te dykasterie znaleźć. No ale dobra, wracamy. No
i na robo to nie głupio. Dużymi literami oczywiście. To czasem jest tak na Facebooku, że jak ktoś pisze dużymi literami, znaczy podnosi głos. Trochę to tak wygląda, więc to wiadomo, tak wzmacniamy głos, więc ten wzmocniony głos to jest Wademekum Wyborcze Katolika, to się nazywa. Więc właśnie jest sprawny tytuł, właśnie nam taką książeczkę mało trochę, Wademekum Wyborcze Katolika, i później się mówi właśnie, że zaangażowanie udział w wyborach to jest sposób realizacji prawa i obowiązku uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. W ogóle ciekawa konstrukcja, tak? Że udział jest obowiązkiem nie katolika, a sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich każdego. Tak na marginesie, ciekawe jest to, że cały tekst ma 3/4 strony, jest 10 przypisów, bo wszystko to są z Jana Pawła II praktycznie.
Że to, ale powiem, ale żeby też było jasne, że oni potrafią w takie PR-owskie rzeczy, bo na przykład to jest jedno z tych takich zdań, których trudno na przykład powiedzieć, czy nie zgadzasz, jak ja bym cię teraz zapytał, czy nie zgadzasz się ze stanowiskiem episkopatu, nie? A tam jest to pierwsze zdanie, z którym tak. Kurczę, ono jest obiektywnie tak. Prawdziwe. W związku z czym, jak ja cię pytam, a tam wiesz, dalej są różne koszmarki, ale no, ty powiesz, no nie zgadzam. Piotrze, czy uważasz, że to nie jest obowiązek i przywilej każdego obywatela? Piotrze, czy nie ma czegoś tego, ty jesteś związkowcem, naprawdę nie myślisz, że jest jakieś dobro wspólne, dla którego warto? Naprawdę, Piotrze?
Ale właśnie muszę Wademekum Wyborcze Związkowca wydać też. Natomiast ważniejsze w tym wszystkim jest jednak to...
Związkowcy nie mają sumień. Tak. To tam pamiętaj, żeby sumienia nie pisać.
Bo kluczowe jednak, kluczowa część tego krótkiego dokumentu już jednak ma taki podtytuł bardziej hardkorowy, których mimo wszystko Wademekum Związkowca chyba jednak, to nie tak bym to sformułował przynajmniej, mianowicie nazywa się to wartości nienegocjowalne.
O.
I to już czyli jest...
Imponderabilia mogli napisać i to by jeszcze bardziej wzmocniło. Jednak,
przepraszam, księże biskupi, a ja mogę zgłosić uwagę. Panie Piotrze, jakie to są nienegocjowalne? To źle się chyba zrozumieliśmy. Nienegocjowalne, dosłownie to należy rozumieć, więc to o to chodzi. I te wartości negocjowalne...
Panie Piotrze, ja widzę, że pan naprawdę chce dostać kociej mordy.
I ich jest 7, słuchajcie, one są bardzo krótkie i konsekwentne. Mianowicie w tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy. W konsekwencji katolicy, i tu jest dwukropek, jest siedem wartości. Po pierwsze, katolicy opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej. Domyślacie się, czyli to cytat? Z równą determinacją.
Śmierć, ja jeszcze raz powtórzę, śmierć jest fundamentem wspólnoty. Pamiętajcie o tym.
Tak. Drugie, opowiadają się z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia. Przypis oczywiście. Stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci. Przypis. Bronią wolności sumienia i wolności religijnej stanowiącej serce praw człowieka. Sprzeciwiają się budowania świata tak jakby Boga nie było. To jest w ogóle fajna konstrukcja. Tak jakby Boga nie było.
W ogóle, a jaka jest konstrukcja świata, jakby Boga nie było? Na przykład.
No
generalnie chodzi o to, że ludzie byliby na przykład równi, prawda? Nie możesz sobie tak wyobrażać, że na przykład ludzie żyją bez poczucia winy, na przykład takiej absurdalnego i sobie żyją. Albo na przykład, czyli tak jakby Boga nie było, ale z wyłączeniem na przykład struktur kościelnych, czy nie? Bo na przykład, bo może Bóg jest, na przykład możemy uznać, że Bóg jest, ale nie traktujemy Kościoła na przykład. Ale przeczytaj jeszcze punkt drugi, bo znaczy ten, w sensie ten podpunkt drugi, co tam było napisane?
Katolicy z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci, uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia.
Możesz jeszcze?
Nie, dobre to jest w ogóle to.
Ale to jest zdanie, ale ja myślę, ty, ale Piotrek, tak między nami, nie? Państwo teraz nie słyszą, bo tamten, bo tak sobie wiesz, tak cicho mówimy. Ja zawsze myślałem, wiesz, na mnie w szkole już tam mówili, że tam zdolny, ale leniwy, potem tam było różnie, studentem byłem niezłym, nawet miałem tam z logiki, miałem tam jakieś, nawet nieźle tam stałem, w sensie na studiach to akurat było niezłe. I powiem ci, że takiego zdania bym, kurde, nie napisał. Oni myślą, jak oni na przykład tam siedzą, nie? Jak my byśmy tak usiedli i tak... Generalnie Kościół jest taką populistyczną sytuacją, nie? Taką, że tam do tłumów. I jak my byśmy mieli tak coś napisać, nie? Tak by nam naczelny Celiński by nam powiedział, panowie, wy tu tacy wyszczekani, to napiszcie jakąś odezwę do ludzi, co to ludzie zrozumieją i tak łykną, nie? To myśmy chyba nie zaczęli tam, nie? Od czegoś takiego, abstrahując zjawiska metamorfozy, dochodzimy do skondensowanego wniosku, że co prawda ktoś kiedyś komuś coś, ale raczej chyba nie, więc czuję, że bardzo wątpię, prawda? A tutaj jeszcze tam użył tych słów jakichś, ja nie wiem, w którym momencie ci ludzie w kościele, jak oni to odczytywali, w którym momencie ci ludzie. Ja nie mówię, że jestem mądrzejszy od tych ludzi wszystkich, co chodzą do kościoła, chociaż jestem, nie? Bo trzeba być nieźle potrzaskanym, żeby chodzić. Ale to jestem tylko w tym jednym wymiarze. Ale nie mówię, że oni są mniej inteligentni i tak dalej. Ale kurczę, to zdanie jest po prostu koszmarne, nie? Jako redaktor w życiu bym tego nie przepuścił, nie? Po prostu jakbyś przyszedł do mnie, Szumlewicz, i napisał mi takie zdanie, ja bym był twoim redaktorem, to bym się zachował jak... No nie przymierzając, Tomasz Lis, prawda? Bym wetknął do gardła, rozumiesz? Tam kazał, bym ci to tak rzuć kazał, rozumiesz? No że nie, bym cię zapytał, ale nie, bym cię na serio to zapytał, bym cię tak, a przepraszam, czy mógłbyś to zdanie przeczytać swojej mamie, nie? Przez telefon i żeby ci powiedziała, co o tobie myśli po tym zdaniu.
Chociaż powiem ci, że z tych postulatów jednak tak... Zacząłem się zastanawiać, że najbardziej mi się jednak podoba, bo to jest taka formuła też cynizmu politycznego, to, że mamy się sprzeciwiać budowaniu świata tak, jakby Boga nie było, bo to jest też mrugnięcie.
Bo to jest
mrugnięcie też do ateistów, konformistów. No dobra, możesz sobie nie wierzyć w tego Boga. Część biskupów nawet nie wierzy, ale masz zakładać, że ten Bóg istnieje i żyć tak, jakby on istniał. To chyba Kołakowski kiedyś taki tekst napisał już tam pod koniec swojego życia.
Tak, że nawet jeżeli Boga nie ma, to bój się Boga. Bój się Pana.
Tak, dokładnie tak, bo dzięki temu będzie można ludzi za mordę wziąć, będzie święty spokój, będzie można
wykorzystać system wartości budowany na autorytecie, prawda? Bo to jest zawsze łatwiej jest coś takiego zrobić, niż wytworzyć jakieś reguły, bo na przykład świat taki naprawdę bez Boga, to byłby taki świat, w którym te jakby idea Boga się nie pojawiła, nie? To te wartości musiałyby się same w sobie po prostu tworzyć, tak jak się tworzyły na początku. I do pewnego momentu te wartości naprawdę bez Boga, bez myślenia o Boga, i tak doszliśmy do takiego momentu, że lepiej warto na przykład nie zabić się, nie zjadać się na przykład, że warto sobie pomagać, że na przykład jak kobieta jest w połogu, to jednak się ją opiekować, a nie te, takie proste na początku, nie? Takie były proste zasady. Potem było takie, że właśnie pomagamy sobie, że nie zabijamy staruszków, tylko robimy coś w rodzaju ZUS-u, takiego umowy społecznej po prostu. I to wszystko było na początku bez Boga. I to trudno tym kościelnym uwierzyć, że te wartości, to one nie są boskie, nie? One są po prostu no, same z sobie. Ale faktycznie to jest to, co mówisz. Bo jeżeli mamy, to jest takie przyspieszenie, nie? W pewnym momencie, bo to się nie musi samo uklepywać, jakoś tak to nie może, tylko przychodzi autorytet i mówi, ma być tak i tak. I okej, okay, dopóki ten autorytet jest jakimś tam mądrym człowiekiem, nie? To jest okej. Okay. Jak to będzie naprawdę, jakby taki, byśmy wzięli taką strukturę, że to jest faktycznie taki Bóg, który jest naprawdę mądry, nie? Taka, i on, ale, a tu kurczę, po prostu się pojawi jakiś koleżka, nie? Jeden z drugim tam sobie ustalili, przegłosowali. Mówi, ty, fajnie by było, jak oni by nam kurwa przynosili owce tutaj, bo kozła do jedzenia, nie? Bo tak to mi się chodzić już nie chce na ten. No to zrobili świątynię, żeby im przyniósł kozłę do środka, bo do tej pory musieli chodzić. Rozumiecie? No to jest absurd oczywiście, nie? Ale faktycznie to jest taki uśmiech, nie? Do tych ludzi. Przy okazji przypominam, jutro jest rocznica śmierci pana Kazimierza Łyszczyńskiego, naszego wielkiego filozofa, straconego za co? Za tak naprawdę, to nie za to, że był ateistą, tylko dlatego, że pożyczył pieniądze niewłaściwemu człowiekowi, nie? Który potem, żeby, to znamy to potem i z getta, i wśród Żydów i tak dalej, że łatwiej było koleżkę wydać po prostu, wiecie, czy Niemcom, czy tutaj inkwizycji, czy komukolwiek, niż oddać mu 200 zł po prostu.
Natomiast podsumowując ten wątek, oczywiście pamiętajcie o tym, że jak tak, bo to jeszcze można by było parę tych punktów przeczytać, ale poza wszystkim innym, w tym wademekum wyborczym katolika, jakby to w jednym punkcie zawrzeć, to trzeba byłoby napisać, głosujcie na PiS albo Konfederację.
Albo na któryś z tych, jeszcze jest, że są takie te partie w samorządach, nie? To będą takie samorządowe kluby.
Jedna, jakiś tam klub katolików lokalny, tak.
Zapytaj, to bardziej by to było takie coś, że zapytaj księdza w okolicy, kogo tam ten...
No, panem, punkt pierwszy. Głosuj na tego, kogo ksiądz ci powie.
Dokładnie tak. I to konkretnie ksiądz proboszcz, żeby tam żaden wywrotowy wikary tam nie wpadł ze swoim jakimś absurdalnym pomysłem. Teraz powinniśmy rozpocząć wtorek, ale tak widzę, że jest ta 17.53, a we wtorek się wydarzyło bardzo dużo i to takich rzeczy, o których trzeba by pogadać, to dobrze będzie zwilżyć usta sobie przed wtorkową jazdą, więc, bo przypominam, co jest ważne, że trzeba gardło przepłukiwać, trzeba dbać o gardło. Dzisiaj swoją drogą pana Ziobrę słyszałem. Pamiętasz jeszcze wczoraj, tak ładnie mówił męsko, takim niskim, prawda, chrapliwym głosem, taki trochę Louis Armstrong, coś takiego. Dzisiaj, proszę was, już mu chyba opadło, czy odpadło wszystko i tak dalej, tam co ten, bo jedzie dalej po swojemu, czyli piskliwy. Dzisiaj Telewizja Republika cały dzień z nim, co jakiś czas pogadali z nim i teraz puszczają. Cały czas tam, proszę państwa, tam jedzie z koksem, już się nie obcyndala. To co? Piosenka i po piosence wracamy we wtorek, można powiedzieć. To jest Piotrek Szumlewicz, to jest Krzyżaniak Wojtko, a piosenka jest o tutaj mniej więcej.
Reset Obywatelski to jedyne medium, w którym to ty masz realny wpływ na jego działanie. Wspieraj swoje medium stałą kwotą przez Patronite, zrzutka.pl, bezpośrednimi wpłatami na konto lub na resetobywatelski.pl.
Tak. Tak jest, wtorek, a Piotrek jeszcze śpi, a tu już wtorek, rozumiecie, na horyzont się pojawił, na horyzoncie.
No, przerwę ci jednym zdaniem i powiem, dlaczego zerknąłem na chwilę w komórce. Otóż dotychczas, jak wiecie, tutaj były nawet żarciki o tych toastach za słowo ZUS, natomiast Związkowa Alternatywa właśnie stworzyła związek w KRUS.
Wow, no to już teraz jesteś monopolistą na tym rynku ubezpieczeń społecznych. Brawo, to teraz rolnicza społeczność również będzie do Piotrka się odbywała, więc teraz walimy na ZUS i walimy na KRUS po prostu, podziałeś sobie. Proszę bardzo. Jeszcze wam powiem, że we wtorek nastąpił atak na wolność obywatelską, skończyła się w Polsce już ostatecznie, bo co prawda była do tej pory zagrożona już tam różnymi innymi atakami, ale skończyła się absolutnie w Polsce wolność w tym momencie, ponieważ jak to ładnie, dźwięcznie wymyśliła prawicowa ta społeczność, bodnarowcy. Zgadnij, do czego to jest nawiązanie. Bodnarowcy zaatakowali, rozumiecie, bezprzykładnie siedziby, różne lotne siedziby, czyli mieszkania uczestników takiego fajnego stowarzyszenia, jak się nazywa Suwerenna Polska, w osobach pana Wosia, pana Ziobry, kogoś tam jeszcze, nie pamiętam.
Mateckiego.
Matecki zresztą najbardziej na tym stracił, rozpłakał się po prostu prawie, że, bo zabrali mu najnowszy telefon, jak on powiedział, to jest jego narzędzie pracy i on dzięki przez to nie będzie mógł, to było uderzenie w kampanię samorządową PiSu, poważnie to mówię, że on tak powiedział, to było uderzenie w kampanię samorządową PiSu, zabranie mu tego telefonu najnowszego tam jakiego, którego miał, bo on teraz musi z jakimś tam kilkuletniego tego Apple'a nadawać, a przecież nie będzie mógł nagrywać takich fajnych relacji z kampanii tych, na serio, to po prostu jest niezły odpał, ale to już tam jako żart taki, ale powiedz mi, Piotrze, no bo wiemy, o co chodzi, tak najpierw jeszcze powiem, no chodzi o to, że weszły zastępy prokuratorów i ABW do siedzib tamtych różnych i przede wszystkim najważniejsze do domu Ziobrów. Jak myślisz, Piotrze? Bo chyba nikt nie ma wątpliwości, my też nie jesteśmy jakoś chyba zwolennikami, takimi najbardziej zwolennikami tam wszystkich teorii spiskowych, tak? Ale śledzimy tę politykę, no to tam wiemy, że no nie przyszli tam szukać jakiegoś konkretnego jednego papieru związanego z czymś konkretnym, tylko przyszli w ogóle przetrząsnąć mu tę chałupę. Jak myślisz, czego tak naprawdę szukali tam?
Znaczy nie wiem, szczerze powiedziawszy, bo... Znaczy, bo sprawa oczywiście tak wygląda, że ja to mówiłem wielokrotnie, że...
A, przepraszam, bo ja nie powiedziałem, że w sprawie Funduszu Sprawiedliwości to akcja się dzieje.
Więc jak chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, to moim zdaniem nie ulega wątpliwości. To jest sprawa publicznie już tłumaczona wielokrotnie i Najwyższa Izba Kontroli prowadziła swoje analizy i skierowała wnioski do prokuratury, twierdząc, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw, nawet nie przestępstwa, a przestępstw wielu. Więc jakby nawet NIK dał, że tak powiem, zielone światło do tego typu działań. Moim zdaniem, bo ja też się trochę temu przyglądałem, część tych wydatków to była wręcz groteskowa, tak jak ta analiza trzech portali, jakiś tam mikro o katolikach i 1,5 miliona chyba wzięli, czy 2 miliony za de facto dwie strony tekstu. Więc jakby rozkradanie w biały dzień pieniędzy publicznych, na to są paragrafy kodeksu karnego, bodaj tam 231 i kolejne. Więc moim zdaniem niewątpliwie były przesłanki, żeby podjąć tego typu akcje. Nie, znaczy może umów szukali, no nie wiem, bo właściwie wiele dokumentów NIK już ma. Moim zdaniem w ogóle prokuratura ma materiały. Moim zdaniem, ja nie znam tej dokumentacji, ale z tego co pamiętam NIK przeglądałem, dokumentacji wystarczającej, żeby część osób, znaczy na razie odebrać immunitet i postawić zarzuty. Więc myślę, że jakby akurat ja się cieszę, że tym się zajęła prokuratura i ABW, a nie komisja śledcza. Dlatego, że tutaj jakby dowody są, jak, że tak powiem, jak, no po prostu wprost, bez, nie trzeba żadnej komisji śledczej, bo tu wszystko jest jasne. I bardzo dobrze, się cieszę, bo komisja...
Komisja śledcza mogłaby to nieźle zamulić, krótko mówiąc.
Tak, zamuliłaby. A tu jest wszystko jasne i dobrze się stało, że przynajmniej tą sprawę szybko ruszyli, że mam nadzieję, że szybko będą zarzuty. Jest o co postawić zarzut, jest duży materiał dowodowy, już był, jak mówię, w Najwyższej Izbie Kontroli. Pewnie chcieli jeszcze rozbudować. Trochę być może było show w tym przeszukaniu, aczkolwiek z drugiej strony mnie też bardzo bawi, że teraz nagle Ziobro z kolegami, którzy tam wjeżdżali o 6 rano w ogóle tak od czapy, czasem im się mylili w ogóle ludzie, że tam akurat zrobili wjazd tam komuś, bo trochę im się pomyliło, ale w sumie był synem brata, no to właściwie też jest związany pośrednio, więc można było. Więc
zatem trochę... umówmy się, całe te przeszukania i procedura, jaką to się odbyło, to są procedury wymyślone przez ziobrzystów. Według scenariuszy, które to właśnie Ziobro przeforsował i tak dalej. Także niech oni się tam nie celują. Ale urzekły mnie, muszę ci powiedzieć, Piotrek, urzekła mnie, ja oczywiście od razu Telewizja Republika i tak dalej, bo to są najlepsze wtedy komediowe sytuacje, ale urzekła mnie poziom taki tego, no wiadomo, że oni kłamią i tak dalej, ale poziom tej histerii, które oni wpadli, taki histeryczny ton, znowu oni, wiesz, a to jest, Tusk dobrze zrobił w tym sensie, mówię Tusk, a nie Tusk, oni tam cała ta nie wiem, ta 14 lutego, czy jak oni tam nazywają tę swoją koalicję, bo to już są różne daty podawane, ale wiesz o co chodzi, 15 października, taka koalicja między 15 października a 13 grudnia, to oni chyba dobrze zrobili o tyle, że tam takie się napoziomowało tyle tych wydarzeń, na przykład tego Wąsika i Kamińskiego. Zwróć uwagę, że ostatnio ich w ogóle nie ma. Zwróć uwagę, że absolutnie nie ma ich. W ogóle. Ani ich jako takich, ani nic. Nie ma ich i koniec. Ale najpierw to było. I zobacz, to wywołało takie te histerie, wiesz, śpiewania, Bogu Rodzice, śpiewanie pod więzieniami, takie, wiesz, te wszystkie takie rzeczy. Potem coś tam kolejne, potem coś kolejne, tam prokuratura i tak dalej. I teraz ten atak na tę Ziobrę i oni już nie mają środków wyrazu. Wiesz, o co chodzi? No bo jak oni już odśpiewali Boga Rodzice, te hymny i tak dalej, wszystko już tam odśpiewali po tym, no to co tu robić z tym Ziobrą, nie? Znaczy jaką jeszcze mamy pieśń następną? No przecież nie będą międzynarodówki śpiewać, czy tam nie będą, jak się można modlić jeszcze bardziej?
Słuchajcie, zaśpiewajmy hymn, ale to już było, ale tak, jeszcze Polska!
tak rozpaczliwie, tak z chlebem ludzie, z chlebem. Nie, no bo to jest autentycznie tak szybko to następują te rzeczy, te aresztowanie, tu coś tam, tu kogoś zatrzymali, tamten przyjechał, ten specjalnie z dalekiego kraju, przyjechał Ziobro, żeby tam stanąć pod tym domem, powiedzieć, że go właśnie zniszczą go i tak dalej. Ta Patty Coty nie wyglądała na zmartwioną szczególnie, co też może dawać jakiś tam ten asumpt do myślenia o tym, co się działo. Ja sądzę, że oni tam szukają naprawdę haków, znaczy, że oni nie szukają haków na Ziobrę, tylko szukają tych haków, które Ziobro miał na innych. Oni szukają tej jego teczki takiej, którą on ma na innych. Tak mi się wydawało, nie? I tak nawet się śmiałem z tego, że jak za chwilę się okaże, że Morawiecki na swojej działce stawia na przykład taki wielki orlik, albo że oddaje go na skarb państwa, żeby tam schron zrobić czy coś takiego, to będzie oznaczało, że udało im się przejąć te kwity, które miał Ziobro na Morawieckiego. Nie? To będzie oznaczało, że mają go, teraz oni go mają po prostu. To dla mnie, ale to jest taki pokaz, bo wiesz, ja powiem ci szczerze, Piotrek, że ja już nie znajduję w sobie pokładów śmiechu. Wiesz o co chodzi, że to już nie jest śmieszne nawet, te ich żale, to ich utyskiwanie, takie ojeny, przecież jak ci stoją, te ozdoba, oni tam wszyscy są takimi teraz chodząca praworządność, takie ten, i te ich rozdzielające, mnie to już nawet nie śmieszy, wiesz o co chodzi? Że tak patrzę, to się zaśmieje, a potem tak...
Kurczę, mnie też cała... Tak, mnie też już cała ta sprawa, że tak powiem, mnie wzrusza. Nawet było tam, też TVN oczywiście się tym podjarał, no bo Patryk Jaki, jak to Patryk Jaki tam jest wobec mediów dosyć hamowaty, ale to, że oni tak w ogóle, że tu człowiek cierpi, a wy zadajecie pytania.
To jest dopiero, tak.
I to jest w ogóle też jakieś takie, no na kilometr widać, że cyniczne wykorzystywanie tej choroby Ziobry. Tak na marginesie zwróć uwagę, jak dużo musiał ten Ziobro zła poczynić ludziom, bo to tak naprawdę to trochę jak na polską politykę to potwór, znaczy on tyle zła ten Ziobro uczynił. Tak wielu ludzi on skrzywdził.
Od pierwszego PiS-u jeszcze, pamiętajmy, bo mało kto już teraz, ludzie to przypominają czasami, ale pamiętajmy, że za pierwszego PiS-u on naprawdę zrobił koszmar. To pamiętam, to były te konferencje prasowe, to był ten doktor, który już nigdy w życiu nikomu krzywdy nie zrobi. Transplantację zatrzymał w Polsce, zwolnił. Tam przez niego naprawdę realnie umarli ludzie.
Tak, więc Ziobry naprawdę strasznie dużo ludzi nie lubi w Polsce i to jest dosyć ciekawe w ogóle socjologicznie, bo było jedno czy dwa badania, tam Cebos i Ibris chyba robi, zaufania do polityków i się okazało, że odkąd Ziobro się rozchorował i znikł ze sceny politycznej, to strasznie spadło mu zaufanie, no bo wydawałoby się, że chory, a tu jeszcze spadło, jeszcze bardziej go nie lubią i to tak wyraźnie bardziej go nie lubią, więc to jest niezwykłe, jak ten człowiek wyrobił sobie, że tak powiem, market człowieka, któremu totalnie się nie ufa, że już nawet część elektoratu PiS-u tam właściwie wychodzi na to, że mu nawet go nie lubi. I to jest dosyć rzeczywiście nawet ciekawe socjologicznie, że on taką aż niechęć sobie zbudzi. Znaczy ja też go nie cierpię, tego człowieka. Ja na przykład, ja muszę powiedzieć, tam widziałem też a propos tej jego choroby, że tam na przykład politycy po kolei tam nawet w TVP, że tam mówili... bardzo życzę dojścia do zdrowia panu posłowi Ziobrze, panu ministrowi, ale... I tam najpierw 3 minuty musi mówić o tym zdrowiu, a dopiero później ale. A ja muszę powiedzieć, bo ja, nie jest tak, że tam jak ta cała Michalik, że tam, nie wiem, życzę mu śmierci. Nie. W ogóle jakby ja mówię, jego zdrowie, jego sprawa, ja śmierci nikomu nie życzę, ale mnie interesuje to, że to jest moim zdaniem przestępca, który powinien odpowiedzieć za swoje czyny i jakieś cyrki jego w ogóle mnie nie wzruszają kompletnie, nie? Tam mnóstwo ludzi ciężko chorych, widziałem śmierć w swoim życiu, wiem co to jest, ale to jest polityk, który skrzywdził strasznie dużo ludzi, no i to czy on umrze za 10 lat, za rok, czy za 40 lat, to nie zmieni faktu, że on po prostu strasznie dużo zła uczynił i moim zdaniem złamał prawo i dobrze, że wreszcie za późno się tym wymiar sprawiedliwości zajął, lat kilka, ale się na szczęście wreszcie zaczyna zajmować. Zresztą dobrze napisałeś taki tweet jeden, że tam w Polsce jest tak, że o martwych nie należy mówić źle, a teraz to już nagle o chorych też nie należy mówić źle, właściwie każdy z nas coś tam
ma. I chorego... Zauważyłem, że taka zasada, jeżeli ją przeciągnąć na tą zasadę, że o zmarłych tylko dobrze albo wcale, jeżeli ją się przesuwa faktycznie również na chorych, to strasznie zawęzi to tych ławy oskarżonych.
Już nie mówię o tym, że jak o martwych nie należy źle mówić, no to w ogóle o historycznych postaciach nie wolno źle mówić.
W ogóle generalnie powinniśmy na historię, to powinniśmy przerobić na jakichś tych, no zajęć religii nie powinno być też, ale powinniśmy w ogóle, tak, lekcje historii powinny się odbywać na jakiejś takiej afirmatywnej, tak, takiej postawie tylko takich tych dobrych ludzi, którzy coś robili, ale więc nie było rewolucji francuskiej, więc nie było tam no, całej masy różnych rzeczy, ale faktycznie jest to jakiś obłęd z tą chorobą tego, żeby było jasne, bo to też ja ostatnio tak dbam u siebie w głowie, żeby nie zamknąć tej całej historii, całej podłości tego suwerennej Polski czy coś takiego, tylko w samym Ziobrze. Bo pamiętajmy, że tam jest ten Wójcik, że tam jest Jaki, Ozdoba, Kantak, to są równie paskudne postaci. Każdy z nich, gdyby stanął na czele tej suwerennej Polski, jako Ministerstwa Sprawiedliwości, ten Warchoł na przykład, czy tam coś, to gdyby tam stanął na czele i gdyby był tam tym prokuratorem generalnym i tak dalej, to każdy z nich byłby dopuszczał się takich samych rzeczy. To albo nawet gorszy, to niech to nam nie ucieknie gdzieś z głowy. Oczywiście Ziobro wziął na siebie to, ale zauważyłeś, że się wyparł od razu w pierwszym spotkaniu. Jak tylko na pierwsze go zapytali, no panie, co tam u pana szukają, to on na zasadzie takiej jak w tych Młodych Wilkach, pamiętasz, była ta scena, gdzie tam jak cię złapią za rękę, to mów, że to nie twoja ręka, to jest odwrócił taką tą sytuację, że jak cię złapią za fundację, za fundusz, to mów, że to nie twój fundusz po prostu, bo on stwierdził na pierwszym, oni tam, ty w ogóle, tam jest jakaś watacha ludzi, którzy go bronią, nie? Tu nasz minister chory i w ogóle tu się zjawił i tam go chronią, a on wyszedł i pierwsze co powiedział, to przepraszam bardzo, ale to nie ja, to oni, bo on powiedział, że on nie podpisywał żadnych kwitów tam w tym Funduszu Sprawiedliwości, to on nie wie, bo to jego podwładni to robili. On tylko tam, on w ogóle nie wie, o co chodzi i nie ten, to oni, słuchajcie, ludzie go bronią, wychodzą na ten, a on powiedział się, odwrócił, uciekł i powiedział, że to weźcie ich, zabijcie, a mnie zostawcie, nie? To tego typu, że mentalność ma ten koleś, nie? Tego typu mentalność ma ten koleś i taka jest prawda. On powinien, jeżeli już chciał być takim szefem, to powinien właśnie wziąć na siebie wszystko, powiedzieć, tak, tak, oni to robili, ale to na moje polecenie, tak, bo ja im ufam, mam do nich zaufanie, kurczę, koniec. A on powiedział, ja nic nie wiem, ja nie zarobiony byłem. Nie, ten, po prostu jest cienia i poza wszystkim tam, czy chory, czy nie chory, co to za różnica? Jak on by na łożu śmierci powiedział, żeby zabić Piotrka Szumlewicza, to ja bym powiedział, no dobra, no kurczę, no może co prawda kazał go zabić, no ale no kurczę, no chory był, no ja pierdzielę, no może mu się coś... No ludzie, my wpadamy w jakiś, kurczę, w jakąś dupę taką etyczną. Rozumiecie, to jest jakiś etyczny Armagedon. Kiedy nagle ogłasza się, że koleś jest chory i on... Wtedy mamy go inaczej oceniać, nie? Jego postępowanie nie teraz w chorobie, tylko to, co zrobił wcześniej, nie? Co mnie to obchodzi? Tak jak Piotrek powiedział, co mnie to obchodzi? Ja też mu ani tam śmierci nie życzę, bo życzę bolesnej, czy coś takiego. No ale nie interesuje mnie, czy on umrze, czy nie umrze. Nie będę go żałował na pewno, jak umrze. Nie będę go żałował, od razu powiem, ale to nie jest żaden powód, żeby teraz nie powiedzieć, że jest. To, wiecie, jak ktoś jest chujem, no to się mówi, jesteś chujem, no jesteś chorym chujem teraz, no, to jest jedyna różnica, którą można komuś tak powiedzieć, nie?
Tak, to prawda, no. Tym bardziej, że ta suwerenna Polska to jest taka partia 2%, która odpowiada za szkody 25% w tym rządzie pisowskim. Wyjątkowo perfidne środowisko, obrzydliwe i bardzo takie, że tak powiem, ofensywnie krzywdzące, no bo oni byli w awangardzie tej krzywdy i rzeczywiście Ziobro dostał to, co chciał, czyli Ministerstwo Sprawiedliwości i, że tak powiem, korzystał ile wlezie z różnych możliwości.
Nie zawahał się go użyć, tak.
Tak, i to naprawdę na ostro bym powiedział, więc z całą pewnością serdecznie życzę Ziobrze więzienia, niezależnie od tego, ile będzie żył, to do końca życia. Najlepiej, bo uważam, że on strasznie dużo złych rzeczy zrobił, z czego część z całą pewnością była niezgodna z prawem, więc moim
zdaniem... Ale w ogóle co to jest, Piotrek, za argument, nie? W sprawach karnych, czy w sprawach jakichś takich, że ktoś tam zabił, Trynkiewicz też pewnie cały czas zdrowy nie jest, nie? To co, go wypuszczać do domu na te różne tam rzeczy, bo no kurczę, no ale zobacz, no zrobił tyle krzywdy, no ale kurczę, no sam zdrowy też nie jest, nie? No to co? No to trochę mu, zmniejszmy mu te wszystkie rzeczy. No nie, no kurczę, chory chuj i koniec, no jesteś chujem, tylko że jesteś chorym chujem. Taka jest jedyna różnica po prostu między tym, co był wcześniej, a co jest teraz. No. I mnie to nie interesuje, co tam robić. A oni do niego, że ja tu jestem chory i przyjechałem. No kurczę, przyjechałeś, bo jesteś, nie dlatego masz przyjechać, bo jesteś chory, tylko przyjechałeś dlatego, że jesteś oskarżony, kurczę, a nie dlatego, że jesteś chory. Co to w ogóle za kategoria jakaś, nie? Myślenia w takim tym. To po prostu jest, według mnie to jest jakiś odjazd. Niestety, ale to jest, powiem wam, że to jest też niestety, można powiedzieć, to jest jakaś choroba społeczna w ogóle, takie usprawiedliwianie ludzi chorych, słabszych i tak dalej, nie? Tak mi się wydaje, że to jest jakaś choroba po prostu też.
No to, ale to jest też zabieg PR-owy oczywiście, no wiadomo, że w tym przypadku Ziobro jakby robi z siebie ofiarę, tak, on zachowuje się momentami tak, jakby to Tusk był winien z Bodnarem za to, że on się rozchorował, też tak na marginesie trochę tak wygląda, że go wpędzili w to, więc to są wszystko zabiegi PR-owe, natomiast rzeczywiście, powtarzam, bardzo ciekawe jest to, że to w ogóle na ludzi nie działa, przynajmniej jeśli ufać tym
bazom. Tak, opinii. to jest ciekawe. Masz rację, bo w tradycji w ogóle nawet nie tylko polskiej, tylko w ogóle z tradycji społeczeństwa jest coś takiego, że człowiek chory wzbudza poczucie litości, jakiegoś takiego solidarności z nim i tak dalej. I powiem ci, że tu masz rację, że na to nie zwróciłem uwagi, a faktycznie jest, nawet to widać, już nie chodzi o trollerskie konta na Twitterze, nie, czy tam na innych Facebookach, tylko chodzi o taki ogólny nastrój, nie, że ludzie tak po prostu nie boją się po raz pierwszy chyba, bo tak jak przy papieżu czy przy czymś, nawet jak był chory, a wychodziły te afery pedofilskie, to i tak tam się mówiło, że tamten, ale ojciec, a tutaj po prostu jadą po nim i nie ma po prostu żadnej żenady. Nie mówię o takich głosach, tam zdychaj dziadu czy coś takiego, no bo to są kretynizmy, ale są takie właśnie duże zdrowego rozsądku w tym, że takie, no, no i bardzo dobrze, no szkoda, że pan zachorował, bo jakby pan był zdrowy, to bym chętnie zobaczył pana w więzieniu. Nie? To na przykład takie są, ale to faktycznie jest coś takiego, nie?
Prawda, prawda, więc to pod tym się cieszę. Wygląda na to, że jednak suwerena Polska jakoś tam trochę ginie. Bardzo dobrze, że ginie. Jakoś się sypie, bo jaki to tam się pulta, ale nie wygląda na to, jakby ta suwerenna Polska miała powstać, że tak powiem, więc się cieszę, bo to jednak towarzystwo jest wstrętne. Kibicuję tu Bodnarowi, żeby ich zaprowadził do więzienia. Mam nadzieję, że przynajmniej częściowo tu się uda.
A widziałeś, jak ostatnio piany dostał jaki z tym drugim, z tymi brwiami i z ozdobą i tak dalej. Widziałeś, jak w Sejmie dostał piany? Po prostu piany. Tak. Zaczął krzyczeć i tam w ogóle jakieś dostali, a niech mi pani nie przerywa, niech ja to powiem, teraz tu wszystko. Kurczę, jakby naprawdę jakiś tak sekta wygląda, nie? Ta suwerenna Polska jak sekta i oni tam zaraz będą, nie wiem, rozsiewali selen w metrze, nie? Saren czy Sarin, jak coś nazwało to, co ten tam Japończyk rozrzucił, bo to jest odjazd. We wtorek stała się jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Polska pokonała Walię w karnych na tych w meczu, który zapewnił nam miejsce w tych mistrzostwach Europy w Niemczech, co to latem będą. I to jest, ja Piotrek cię nie zmuszam do tego, żebyś cokolwiek o tym powiedział, tylko chcę powiedzieć jedną refleksję, bo ja jestem kibicem piłkarskim, w sensie lubię oglądać mecze tak i tak dalej. Ten był mecz, żeby było jasne, że Polacy w ciągu 120 minut, bo był mecz, a potem jeszcze dogrywka, w ciągu 120 minut nie oddali ani jednego strzału w bramkę. Więc to też o czymś mówi, o naszych szansach również na Euro. Ale, a mimo to w karnych potem wygraliśmy. Natomiast chcę powiedzieć, że w tym samym czasie siatkarze, piłkarze ręczni i wielu innych sportowców osiągało naprawdę na najwyższych światowych rankingach swoje sukcesy, a Polska 4,5 miliona osób oglądało w samej telewizji, nie licząc online'u, a spora część ogląda w online taki mecz, bo jest dopuszczany. 4,5 miliona Polaków w samej telewizji oglądało mecz piłkarzy, którzy nie potrafili wygrać z Mołdawią, żeby dostać się normalną drogą do tych Euro, ten mecz z Walią. To tak na marginesie.
Kiedyś już mówiłem, że ja generalnie, nawet jak byłem mały i lubiłem jakoś też bardziej niż dzisiaj oglądać mecze, też miałem więcej czasu, to wtedy generalnie miałem takie intuicyjne kryterium, że jakoś tam kibicowałem tym, którzy ładnie grali. Więc lubiłem Niemców.
To byś się nie nakibicował Polakom,
No więc o to właśnie mi chodziło, że Niemcy, a Holendrów bardzo zawsze lubiłem oglądać, bo oni ładnie grali. No Włosi już trochę mniej ładnie, ale generalnie tam właśnie głównie chyba Niemców i Holendrów, czasem Brazylijczyków. Natomiast no Polacy generalnie ładnie nie grali, a teraz grają wręcz bardzo, tak nudno, krótko mówiąc.
No więc powiem wam, że w grupie w Niemczech, jak się odbędą się, jakże nie będzie wojny i odbędą się te mistrzostwa, to w grupie mamy, uwaga, Francję, Holandię i Austrię. Jest po prostu, dla nas jest to grupa śmierci, no i koniec. Ale nie rozmawiajmy o tym, bo to szkoda czas na tych kopaczy, już lepiej poczekajmy, jak nasi siatkarze znowu wygrają Mistrzostwo Świata na przykład, albo piłkarze ręczni wygrają Mistrzostwo Świata czy Europy, to znowu tam gdzieś bokiem przejdzie jakaś informacja. No w każdym razie przechodzimy do środy. W środę najpierw króciutko, Piotruś przejmie temat, bo faktycznie mnie też zbulwersowało to zdjęcie, które opublikowałeś i tak dalej, dotyczy tego, jak w ćwierć wieczu XXI wieku traktuje się ludzi pracujących. To jest niesamowite. Opowiedz, Piotrze, o tym.
Nie będziemy może już tych zdjęć jakoś tam wrzucać, bo one się pojawiły w 100 miejscach, jak sobie wpiszecie ZUS Zgierz, bo to w Zgierzu było, to wam wyskoczy na wielu portalach i mediach, począwszy od oczywiście portalu Związkowej Alternatywy. Generalnie nagłośniliśmy tą sprawę, dlatego że współpracujący z nami społeczny inspektor pracy przeprowadził kontrolę w lutym tego roku, czyli niedawno. No i przeprowadził kontrolę i zobaczył właśnie to, co na tych obrazkach się pojawiło. Na tych obrazkach pojawiło się miejsce odpoczynku, jedzenia i przebierania się dla osób sprzątających w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Budynek był Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Klucz wydawał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Była to firma, która podpisała umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w publicznym przetargu. No i to generalnie, jak sobie wpiszecie ZUS Zgierz, wygląda to dosyć przerażająco. To znaczy, mówi się trzecioświatowo, ale to nie chodzi o trzeci czy pierwszy świat, chodzi po prostu o to, że to były warunki niebezpieczne dla zdrowia, bo to tam grzyb był, było strasznie brudno. No generalnie niektórzy, co w ogóle mnie wkurzają, takie komentarze strasznie, Ilonę Garczyńską też, mianowicie niech sprzątaczki same sobie posprzątają. Znaczy generalnie grzyb to musiałyby generalnie wydać paręnaście tysięcy, żeby to najpierw trzeba było zedrzeć, użyć wielu substancji, pomalować, no tym się sprzątaczki
zajmują. Ale przepraszam Piotrze, jedno pytanie jest zasadne, nie? Kto ma sprzątać w pokoju serwisu sprzątającego? Czy to jest jakaś taka, czy to jest jakaś taka wzajemność, ma być, że na przykład pani dyrektor, czy
kierownik? Nie, umowa...
Że one sprzątają w całym pomieszczeniu, we wszystkich innych pomieszczeniach sprząta serwis sprzątający, a u nich w pomieszczeniu mają sprzątać inni. Bo ja ci powiem, oprócz tego, żeby było jasne, oprócz tego grzyba, które ja tam, wiesz, to wszystko jest okej. Ale tam był po prostu bałagan. Wiem o czym mówię, bo sam jestem mistrzem bałaganu. Wiem o czym mówię. Tam leżały po prostu miotły, torby, to wszystko leżało na wierzchu, niepochowane do szafek nawet. Na wierzchu te wszystkie chemia i tak dalej. No to wiesz, no trudno, żeby tam przyszedł do nich ktoś. Chociaż zgadzam się, że pan szef BHP choćby powinien tam zaglądać i powiedzieć, nawet powinien powiedzieć im, że one same nie dopełniły swoich, czy one, bo tam akurat same kobiety chyba były, z tego co pamiętam. Tak. Dlatego mówię, żebyście państwo nie myśleli, że od razu stereotypem pojechałem. Tylko, że naprawdę, powiem ci tak, jak pracowałem w szpitalu, to najczystszym pomieszczeniem ze wszystkich to było pomieszczenie pań salowych, które tam odpowiadały za to wszystko. I tam były z nimi też pracowały. I one, i tam było, kurczę, no tam było najczyściej. Więc ja z tego punktu widzenia, wiesz, jak patrzę, oczywiście ja patrzę na to i też, no, że w ogóle, że ktoś dopuścił do tego, tak, że ktoś nie sprawdzał nawet takich rzeczy, to jest skandal. Ale tam wyglądało jak nie chcę powiedzieć jak w Melinie, no tam wyglądało tak, że one przychodziły, te panie pewnie. Tam nikt nie sprzątał nigdy.
Tak, tylko że pamiętaj o tym, to była firma zewnętrzna, która miała podpisane umowę i te panie sprzątające miały podpisane umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na sprzątanie konkretnych pomieszczeń w konkretnym czasie, czyli od do. Tam one miały przyjść na 3 minuty, zdjąć ubranie, założyć ubranie, więc na to nie było kontraktu sprzątania, to była generalnie piwnica ZUS-u, który to, jak mówię, ZUS wydawał im klucz przez 8 miesięcy. Żadne inne pomieszczenie nie było dla nich przeznaczone. ZUS teraz dzisiaj tłumaczy, skądinąd, też ważna sprawa, rzecznik pan się nazywa Żebrowski, czyli kolega i zarazem rzecznik pani Gertrudy Uścińskiej, został i używa jej argumentów. Nawet nie powiedział, bo to było głównie zarządów pani Uścińskiej, bo to było od 1 czerwca 2023 do czasu, kiedy społeczny inspektor pracy tam wkroczył, czyli 6 lutego. I później po tym 6 lutego zaczął się, że tak powiem, rwetes. I myśmy to wtedy zaczęli, napisaliśmy do wszystkich. No i parę dni temu, jak zebraliśmy też opinię od prawników i przygotowaliśmy pisma do prokuratury, to nagłośniliśmy. W związku z powyższym, no, sytuacja jest dosyć straszna o tyle, że ZUS o tym wszystkim wiedział, ZUS wydawał klucz. Oczywiście mój w cudzysłowie ulubiony związek zawodowy, czyli OPZZ-owski w ZUS-ie to firmował, bo pan z OPZZ-u regularnie tam bywał i w ogóle mu to nie przeszkadzało i mówił, że to nie dotyczy ZUS-u, dlatego że to jest firma zewnętrzna, więc no ale generalnie sprawa moim zdaniem jest jakby straszna, dlatego że ZUS, ja akurat ZUS szanuję, więc źle mi z tym, że się kompromituje wizerunkowo, no bo ZUS też odpowiada za między innymi przyznawanie rent, emerytur, troska o rencistów, o emerytów, badanie zwolnień. Pani Uścińska wiele razy w wywiadach mówiła, że kluczowe, żebyśmy dłużej żyli w zdrowiu. No jak się jest pomieszczeniu z grzybem, no to sprzyja skróceniu życia i ograniczenia zdrowia. To były w ogóle tam trzy, to były z tych pani emerytki, jedna była rencistką, więc w ogóle jakby całość wygląda też katastrofalnie wizerunkowo, co jest takie straszne.
No dobra, ale co powinni zrobić według ciebie?
Znaczy przede wszystkim, jeżeli ZUS podpisuje umowę z firmą zewnętrzną, ja siedziałem w pewnym momencie, nawet no, formułowałem postulaty, od kilku lat formułuję odnośnie kryteriów w zamówieniach publicznych, jednym z wymiarów szczególnie pracy, współpracy z ZUS-em, to są oczywiście standardy BHP, bo w zamówieniach publicznych musisz przestrzegać mnóstwa warunków, BHP to jest część, więc łamane zostało prawo, stąd do prokuratury między innymi z tym poszliśmy. ZUS oczywiście powinien zgodnie z przepisami powszechnymi ustawy o zamówieniach publicznych, powinien oczywiście przygotować dla tych pań na terenie budynku miejsce, w którym one mogłyby w sposób cywilizowany się przebrać, gdzie nie byłoby oczywiście grzyba. ZUS ma mnóstwo pomieszczeń, w związku z tym nie wierzę, żeby nie można było znaleźć im. Zresztą teraz się nagle znalazło, chociaż też to też trwało paręnaście dni, zanim coś tam znaleźli dla nich w miarę cywilizowanego, bo na początku był z tym problem, z tego co ja wiem. No natomiast powinni po prostu znaleźć cywilizowane miejsce. Oczywiście ta firma też sama sobie złamała prawo, natomiast to jest deal w tym przypadku tej firmy z ZUS-em, bo oni wspólnie podpisali umowę, no jak mówię, przez 8 miesięcy nikomu to po obydwu stronach nie przeszkadzało, więc jakby powinny być po prostu respektowane przepisy, bo z tego co ja wiem, co pogarsza w ogóle sprawę jeszcze, z tego co ja wiem, to te panie miały umowy etatowe, nie umowy cywilnoprawne. Jeżeli miały etatowe, to odpowiedzialność jest tym większa, bo jak jesteś na etacie, to pracodawca ma obowiązek zorganizować ci miejsce pracy, przestrzegać szczegółowo przepisów BHP, bo jakby to nie była umowa o pracę, to wtedy, jak umowa jest B2B na przykład, no to wtedy ty jako strona na przykład możesz mieć wpisane, że to ty masz sobie zorganizować bezpieczne miejsce pracy i jak nie chcesz przestrzegać BHP, no to twoja strata, że tak powiem. Natomiast to jest kodeks pracy, czyli musisz, więc złamano przy okazji prawo na grubo. I moim zdaniem no, sprawa jest bulwersująca i to, że teraz pan z ZUS-u mówi, że to on w ogóle o tym nie wiedział, że to w ogóle właściwie nie ich sprawa, że my jak zwykle to w nich walimy, no w ogóle jakby wygląda to też strasznie słabo wizerunkowo, bo ja mówię, oni powinni powiedzieć, to było za czasów PiS-u, to nawet PiS-owska pani Uścińska za tym stoi, my już nigdy tego nie zrobimy, dziękujemy związkowi, że to nagłośnił, już więcej to się nie powtórzy, a oni de facto trochę brną.
Chociaż no dobra, ja teraz do ciebie jako do związkowca. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy w pierwszym dniu tutaj, w sensie w sobotę, sobota jak była, i rozmawialiśmy o tym defekostatorze, który zginął. I pamiętasz, że rzuciłeś taki argument, że trzeba byłoby sprawdzić, nie? W takim razie przegląd zrobić, w związku z czym, co się dzieje z takimi tymi defekatorami wszędzie. Czy wy jako związkowa alternatywa ruszyliście, a ty masz związkowców we wszystkich oddziałach pewnie, czy ruszyliście z takim sprawdzeniem we wszystkich placówkach ZUS-u, z takim sprawdzeniem, w jakich warunkach analogiczne sytuacje wyglądają?
Tak, to znaczy tak, no my nie jesteśmy we wszystkich oddziałach, bo ich jest strasznie dużo, nas jest teraz 2100.
Ale wejść chyba każdy może, tak, do takiego ZUS-u sprawdzić, jak tam wygląda.
Znaczy to nie jest, wiesz, bo to w ogóle, to nie jest takie proste, bo akurat te panie pracowały w piwnicy de facto i trochę miał szczęście, że tak powiem, ten społeczny inspektor pracy, który ze związkami z tym z nami głównie współpracuje, więc on to pierwszy raz zobaczył, a trwało to 8 miesięcy, a on był już wcześniej społecznym inspektorem pracy, tylko akurat
no nawet... tak, ale jak już teraz wiecie, mi chodzi o to, jak już teraz wiecie,
tak, nie wiem, tak.
To można wejść do każdego z takich ZUS-ów i w ramach kontroli związkowej powiedzieć, proszę nam pokazać miejsce, w którym przebiera się pani z
serwisem. O tym było sporo, z godziny rozmawialiśmy z Iloną na ten temat w środę i tam 4 razy powtórzyłem też na wizji, co było apelem, bo tam bardzo dużo ludzi z ZUS-u oglądało ten program, tam było tam pięć tysięcy obejrzało, z tych 5 tysięcy przypuszczam, że 4,5 to byli pracownicy ZUS-u, więc myśmy ze 4 razy powtórzyli, to oglądali nasi związkowcy i nie nasi, że jeżeli widzicie, to piszcie na adresy mailowe, które 5 razy podaliśmy, apelujemy do was, żebyście sprawdzili, tam parę osób napisało na czacie, że zna podobne sytuacje, łącznie z takimi, no perwersyjnie brzmi, że na przykład w jakichś jednym czy dwóch oddziałach ZUS-u ponoć, na razie nie mamy dowodów na to, ponoć miejscem do przebierania się i jedzenia dla pań sprzątających jest męska toaleta. nie wiem dlaczego męska akurat, ale ponoć tak jest w jednym z urzędów. Więc jakby też teraz pchnęliśmy to, więc zobaczymy, jeżeli będą podobne sytuacje, to oczywiście nagłośnimy. Ja bym chciał w ogóle, żeby dzięki tej akcji sam ZUS zrobił taki nadzór, żeby nigdy nie oberwali tak wizerunkowo, nie? Raz na przykład jeden nasz sukces jako związku właśnie w ZUS-ie był taki, że tam były zgodnie z kodeksem pracy powinno być miejsce dla ciężarnych kobiet. I myśmy nagłośnili, że nie ma takich miejsc i po tej naszej interwencji się one pojawiły, rzeczywiście się pojawiły. Bo ZUS też o tym mówi i sam chce świecić przykładem, więc po tej naszej interwencji rzeczywiście się one pojawiły, więc była interwencja, która no realnie doprowadziła do poprawy sytuacji. Więc tutaj rzeczywiście liczę na ten sam efekt, bo z tego, co ludzie pisali nawet na czacie, takich miejsc jest więcej, niestety. No i mam nadzieję, że to się poprawi. Natomiast bardzo mnie martwi ta reakcja pana rzecznika ZUS-u, no, która była taka, że w ogóle spadajcie, nie? Że co to w ogóle ma być? To w ogóle nie my, jak śmiecie nas atakować? No w takim starym pisowskim stylu, że tak powiem, tak jakby w tym ZUS-ie się nic nie zmieniło. Skądinąd, no to w środę o tym więcej mówię, ale tam cały czas prezesa nowego nie ma, tam rządzą ludzie Uścińskiej, więc to jest w ogóle jakaś dziwna sytuacja zupełnie.
Cholera! Chciałeś konkurs, to kurczę, czekaj teraz.
Nie, ale oni nie chcą wcale robić konkursu, właśnie o to chodzi.
Ale czekaj teraz, jak nie chciałeś tam na ten... Darek pisze, te sprzątaczki to na pewno ważniejszy temat niż piłkarze. Tak się tam... Ja nie wiem, czy to szydercze jest, czy...
No myślę, że tak, no.
Ja uważam, że to jest dosyć ważne, bo piłkarze, jako zwłaszcza zawodowych piłkarzy, to przesadnie się dba o warunki, kurczę, ich przebieralni i tak dalej w kontekście tego, co potem pokazują. Tak jest. Natomiast ten serwis sprzątający to jest symbol różnego innego rodzaju podejścia pracodawcy tak zwanego. Ja nie używam tego słowa, ja bez cudzysłowu tego słowa nie użyję, bez cudzysłowia. Natomiast taki właśnie to jest przykład tego, jak podchodzą pracodawcy, tak zwani właśnie, do ludzi po prostu, do pracy. A piłkarze to sobie naprawdę poradzą akurat taką rzecz. Natomiast to miało być na krótko, ten temat, a trochę pociągnął, no bo Piotrek jak się rozgada, to tak jak ja prawie o Gazecie Wyborczej na przykład, o historii tam coś, to Piotrek się rozgada. Natomiast odbyła się tego dnia w środę tak zwana debata warszawska, czyli wielka, nudna wymiana, jakiś, nawet nie wymiana, tylko jakaś taka, takie wygłaszanie jakichś rytualnych, ten plus wypuszczenie szerszeni, tak jak na nieudanym weselu, prawda, kiedy się pan chce motylki wypuścić z pudełka i się okazuje, że one zdechły, te motylki, w tym pudełku i tak się rzuca i te motylki tak spadają, to pan Korwin-Mikke chciał szerszenie, nie szerszenie, tylko szarańcze, chciał tak wypuścić, no nie poszło mu jakoś, szarańcza ma to do siebie, że tak nie wyleci tak po prostu, szarańcza nie leci tak w ten sposób, ale to pan Korwin nie takich rzeczy on nie wie, no ale to jest sytuacja bardzo ten. Natomiast zaraz powiemy coś o tym, co pewnie Piotrek się też wypowie na temat, co tam w ogóle padło. Natomiast ja wiem, że Polska jest strasznie takim warszawocentrycznym krajem i tak dalej, że wszystko to w tej Warszawie, ale naprawdę te wybory warszawskie, to ta telewizja publiczna i tam inni robią z tego jakąś nadludzką sytuację, w ogóle coś, co wykracza poza... To jest debata prezydencka tak naprawdę. Po prostu jakby na ogół kraju miało to być. Sprawdziłem i podobnie wypasionych debat nie tworzą oddziały. 17 oddziałów Telewizji Polskiej nie tworzy, choćby w regionach. Także w sumie nie wiem, co o tym myśleć, o tym właśnie podejściu, że to jest takie zrobione, taki hałas o nic. A sama debata moim zdaniem no była tak nudna i tak kiepska i w ogóle formuła moim zdaniem generalnie, to też musiałem się wypowiedzieć jako twórca różnych formatów telewizyjnych i tak dalej, jako krytyk takich telewizyjnych również podejść, taka debata nie ma już racji bytu. Jako telewizja, jako wydarzenie telewizyjne. taka formuła debaty nie ma żadnej racji bytu. Nikt niczego się nie dowiedział z tej debaty. Nie było tam żadnego, ale też nie było atrakcyjne. W sensie nie było to widowisko. Poza przygotowaniem i wydaniem pieniędzy na różne oświetlenia, na różne tam specjalne stołki, podstołki i tak dalej, gdzie się wydało pieniądze bez sensu zupełnie, to nie spełniło warunków telewizyjnego widowiska nawet, a co dopiero mówić o jakimś tam merytorycznym czymś. To było, byłem zażenowany tym poziomem, który tam się odbył tak naprawdę.
No ja też trochę nie dawałem rady, więc ja tylko kawałek oglądałem, bo mnie to nudziło po prostu. Natomiast w ogóle te wybory warszawskie, że tak powiem, na prezydenta czy prezydentkę jakby nie podobają mi się. Ja ostatnio mówię dużo, ukułem taki termin, że w Polsce coraz więcej narkomanów polityki. To znaczy ludzie, którzy są uzależnieni od startowania w wyborach i tak startują we wszystkich możliwych wyborach. To znaczy oni uważają, że jak nie wystartują, to się świat zawali. Oczywiście największymi narkomanami, którzy mają głody, są ci, którzy nie są obecnie w żadnym ciele wybieralnym, więc oni to po prostu histerycznie biegają po różnych środowiskach, żeby tylko wystartować i mieć szansę na wejście. Przyznam szczerze, że w Warszawie wygląda to sytuacja szczególnie słabo dla wyborców, dlatego że większość kandydatów ma swoje miejsca gdzie indziej lub ma aspiracje gdzie indziej. No, Wippler jest posłem i siedzi w komisji do spraw Pegasusa, bardzo odpowiedzialny, więc powinien się dobrze przygotowywać. Biejat jest wicemarszałkinią Senatu, niedawno się dostała do Senatu przecież. Trzaskowski chce być prezydentem kraju. Korwin-Mikke, no to jest pajac, który startuje dokładnie we wszystkich wyborach i uważa, że jest tak samo kompetentny w samorządzie, w Unii Europejskiej i w polskim Sejmie. Więc a dla odmiany ten z PiS-u, to w ogóle mało kto chyba zna jego nazwisko, bo widać, że Kaczyński wskazał i nie do końca sobie z tym radzi. I jeszcze jest pan szósty, którego nazwiska
ja
nie
pamiętam, zna. Poczekaj, jak on się Tobiasz, ale to imię jest.
Bocheński, czekaj. Bo chyba tak, więc on tak zupełnie jest jakiś nie
ale ładny nie... jest taki, przystojny.
No właśnie, tak, to jest jego może jakiś atrybut. W związku z tym w tych wyborach warszawskich w ogóle kwestia samorządu, Bocheński, tak dobrze mówię, kwestie samorządu w ogóle nie odgrywają w zasadzie żadnej roli. W ogóle nie o to chodzi. Startują po prostu politycy uzależnieni od polityki, którzy nawet jak już mają jeden stołek, to muszą jeszcze startować na trzy inne po to, żeby nie wypaść z obiegu i być możliwie w mediach jak najczęściej, nawet jak nie mają nic do powiedzenia. No więc generalnie, czy ja też narzekam, a czy nie na tym dużej mierze polegają debaty telewizyjne, że zapraszają tam jakichś gości, którzy nawet, nie wiem, o wojnie mogą wszyscy się od A do Z wypowiadać. Oni w ogóle chyba już nie pytają nawet czasem, o czym będzie rozmowa, ważne, żeby aby byli w studiu. Więc to całość wygląda słabo moim zdaniem, że znaczy, ja wiem, że nigdzie może aż tak nie jest, ale mam wrażenie, że jednak w wielu krajach jest tak, że są politycy, którzy się specjalizują w samorządach, są tacy, co troszkę w tej Europie by chcieli, są tacy, co, bo są zupełnie inne wybory. No, ja na przykład, jakbym miał nawet wybór, ja uważam, że ja radnym nie chciałbym być w tym sensie, że ja się zajmuję rozwiązaniami dla rynku pracy o charakterze krajowym. A są tacy, dobra, trzeba teraz wystartować, kurde, bo jak nie wystartuję, to nie wiem, to będzie o mnie ciszej w mediach, muszę wystartować. I te wybory w Warszawie, no tacy są, że tych samorządów są w ogóle chyba ani jednego nie ma właściwie.
Ale tam to chyba jest w ogóle często w tak zwanych Polsce wojewódzkiej też tak jest, podejrzewam, w dużej części, że to są jakieś politycy, którzy, no, taki Schreiber na przykład chce być prezydentem.
Tak, no też bez sensu zupełnie.
Co to kurczę jest? Tam więcej jest takich polityków, którzy są nagle chcą być prezydentami, coś tam, co taki Schreiber może jako prezydent Bydgoszczy. Co to w ogóle jest za pomysł? Ale w ogóle ta kampania jest strasznie nudna tak naprawdę, chociaż są fajne, śmieszne sytuacje, tylko to są takie, wiesz, no na całym świecie tak jest. Ja wam polecam szczerze, jeżeli będzie, jak będzie się zbliżała następna kampania w Stanach Zjednoczonych, nie? Taka, mówię, na tym poziomie hrabstw i tak dalej, to zobaczycie i wejdźcie tam sobie, pobujajcie, zmieńcie sobie VPN, bo tam często jest w tych telewizjach, że tylko są na Amerykę, zmieńcie sobie w VPN-ach IP komputera na amerykańskie, pobuszujcie sobie, co tam się dzieje, to w ogóle jest mistrzostwo świata, te spoty, takie, że ktoś tam, wiecie, na przykład strzela jakiś koleś do bizona, nie? I autentycznie rozwala łeb bizonowi z armaty tam jakiejś, mówi, ja was obronię nawet przed bizonem, nie? I luz, nie? I to leci po prostu w telewizji czy coś takiego. Są fantastyczne takie, oni tam odpał mają kompletny w tych regionach, natomiast u nas to takie ta śmieszność nawet jest taka śmieszna, w sensie taka nieśmieszna śmieszność, takie to żenujące, że ktoś ma włosy na klacie, ktoś ma jakieś takie, no kurczę, takie słabe to jest. Tutaj jest na przykład kandydat na prezydenta Warszawki z Łodzi, ale to też nie jest tak, że musi być kandydat, stąd ja nie mam wątpliwości, że na przykład ktoś, kto nie jest, co z tego, że jakiś debil, no Korwin-Mikke się urodził w Warszawie, no i jaki mam z tego wniosek wyciągnąć? Czy on jest głupszy od tego, jak ty powiedziałeś, Boheński, tak? No to z nich dwóch, no jako żywo, ja naprawdę bym wolał tego Boheńskiego, jakbym miał taki wybór między Korwinem-Mikke a tym. No ludzie, no są jakieś pewnie granice obłędu. No on się urodził w Warszawie, no i co mam powiedzieć? Aha, gdzie się pan urodził? No ale ja się urodziłem na Ursynowie. Aha, no to ale to nowa dzielnica jest stosunkowo. Kiedyś do Ursynów to się jechało koleją wilanowską. To nie. A pan? No ja z Mokotowa jestem. O nie, no to Mokotów to stara, dobra dzielnica i tak dalej. Chociaż przypomnę, że Mokotów też był podwarszawską dzielnicą swego czasu. Dzisiaj to się wydaje jakby jądro Warszawy, tak, Mokotów, a kiedyś naprawdę się mówiło, że Mokotów był taką przywarszawską, to, ale to takie czasy były. No po prostu, więc nie szalejmy z tym.
Aż się zastanowiłem, że cholera, to ja powinienem startować, bo jestem z Żoliborza, no to prawdziwy Warszawiak.
No więc Żoliborz był bliżej, szybciej był Żoliborz Warszawą, bo to od tej strony szło, szybciej był Żoliborz był Warszawą niż Mokotów, nie? Mokotów był osobną taką jakby wioską, nie? Obok. Ale to było naprawdę takie, tak bez sensu to wszystko, że to jest takie marnowanie czasu, nie? Takie było rytualne, tak jakby się wszyscy mieli na końcu sepuku popełnić, nie? Tak stali, ani to uśmiechu w tym, ani to żaden z nich nie zagrał jakiegoś takie farafafa, coś tam, że game changera, cokolwiek, nie? No jedyne, co ten Korwin-Mikke, pamiętaj, no jedno co dobre, to powiedział, tak nam uświadomił facetom, prawda, że faceci to jest najbardziej uciśniona grupa społeczna i że on będzie bronił mężczyzn. Tak powiedział, nie wiem, czy ten fragment wysłuchałeś, Piotrze, ale on zapowiedział w wolnych wnioskach takich, które powiedział, to powiedział, że on będzie stał na straży mężczyzn, że będzie chronił, wspierał mężczyzn, bo mężczyźni są najbardziej dyskryminowaną grupą społeczną. Trzeba powiedzieć, że na plus panu Korwinu trzeba powiedzieć, że faktycznie, że nie dodał, a jeszcze chwilę temu by dodał pewnie, że biały, heteroseksualny mężczyzna jest. Teraz już rozszerzył, że nawet mniejszości narodowe, rozumiem, wchodzą w te rachubę, nie? Także to było to. Ale ja jestem smutny z tego powodu, że w ogóle w Polsce tak mało ludzi interesuje się samorządową kampanią. Ludzie przestali wierzyć chyba, że samorząd może coś zrobić, nie? Że samorząd jest, a ja przypomnę, że samorząd naprawdę jest bardzo ważny.
Naprawdę jest, ale też politycy krajowi skutecznie zmarginalizowali samorząd.
Tak.
I prawda jest taka, że też partie największe marginalizują samorząd. Nawet myśmy jako związek tam, ile tam, z rok temu, żeśmy apelowali. Ja osobiście apelowałem o prostą rzecz, żeby ci politycy krajowi typu Donald Tusk czy Włodzimierz Czarzasty, czy tam Kosiniak-Kamysz, że oni mają regiony, w których rządzą, bo mają wszystkie te partie, najwięcej koalicji, ale każdy z nich ma, i że jeżeli mają jakieś postulaty krajowe, to żeby na przykład realizowali swoje postulaty krajowe najpierw w samorządach. Mogli to robić, na przykład skrócenie tygodnia pracy. Fajny pomysł, to trzeba było
wiecie,
robić.
Tak, na przykład, bo tu Piotrek dobrze powiedział, wiecie, że naprawdę samorząd może wpłynąć
może,
na to?
Tak, oczywiście, że może dla swoich urzędników. Decyzją prezydenta miasta, jak najbardziej. Jest to zgodne z prawem. Więc mogli robić tego typu... Ja apelowałem, nikt tego nie zrobił. Gdzie tam rządzi ludzie z Platformy, a gdzie z Lewicy, a gdzie z PSL-u? Nikt w żadnym mieście tego nie zrobił. A mi na przykład by się to spodobało. Gdyby Tusk zarządził, że ci prezydenci miast, którzy chcą z Platformy, to wprowadzają na przykład, nie wiem, 35-godzinny tydzień pracy, tam 4-dniowy. I byłoby to dla mnie bardzo ciekawe rozwiązanie. Nawet wybrałby 10 miast Tusk. mógłbym dużo więcej miast rządzi Platforma.
Ale w ogóle w innych tamten, ale poza tym mi się wydaje, że przez to właśnie, że taki Schreiber jedzie do miasta, jakiegoś kto inny jedzie do miasta, ci politycy idą do jakiegoś, na jakiegoś prezydenta, to się nagle okazuje, że ta, bo w drugą stronę to się robiło, nie? Że najpierw się zaczęło od tego samorządu, a potem w ogóle tutaj nagle oni jeżdżą bez tych polityków z Europy, z Polski, to jakby się nie da nic zrobić, to wszystko jest takie. Ja nie wiem, z czego to wynika. Brak też chyba jakiegoś zaufania u ludzi. Wiesz, wychodzi z tego, że ludzie nie chcą, nie interesują się tym. Ja tu chodzę po Gdyni, rozumiesz, jak zobaczyłem, to powiem ci, nie wiem, jak to jest w Warszawie. Warszawa jest trochę gorętsza o tyle, że tam jest zawsze ta, bliżej jest tego, pamiętam, jak w Warszawie mieszkałem, to przecież, no to tam się trochę działo, bo tam są wszyscy się, to ogniskują się te różne centrale tych partii walczą. Ale tutaj muszę ci powiedzieć, jest tak mdło, Piotrek, żebyś nawet nie zauważył, że jest jakaś kampania. Mało tego wam powiem, że tak jak jest wszędzie ta plakatoza różna i tak dalej, nie? To powiem wam, że w tym roku, być może w tym ostatnim tygodniu coś będzie. Nie ma plakatozy. Nie ma plakatozy, nie wieszają tych plakatów. No do skrzynki dostaję co jakiś czas, ale też wcale nie tak dużo dostałem. Nie ma plakatozy, nie ma tej banderozy, w sensie, że banerów tam nie ma powieszonych. Trochę tak, wiesz, taki przy sklepie gdzieś tu wisi. Naprawdę jest nuda. Tak jakby w ogóle nie miało się odbyć tych wyborów. Tak jakby w ogóle nie miało czegoś takiego.
Nie, ja tu też. W Warszawie właściwie trochę podobnie. Ostatnia sensacja i która naprawdę może dać Trzaskowskiemu, jak znam mieszkańców i mieszkanki Warszawy, mianowicie otwarto kładkę dla pieszych i dla rowerzystów przez Wisłę i tłumy dzikie tam chodzą po tej kładce.
Proszę bardzo. O to chodzi. Wczoraj jeden mój przyjaciel też napisał właśnie, że nie doszedł, bo tak długo otwierali tę kładkę, że oni się zasadzali na przejście pod tą kładką, aż w końcu nie doszli, uchlali się przed. Ale zanim tam doszli, na moje pytanie, no to warto było czekać. Mówi, oni tyle budowali, to mogą jeszcze na nas poczekać. Jeszcze jeden dzień, dzisiaj tam poszli, żeby zobaczyć, jak ta kładka będzie. Oj Wojtko, to chyba we Wrocławiu nie byłeś. Tu miasto jest mocno oplakatowane, mocno, pisze Adam. No tak, nie byłem we Wrocławiu, dlatego mówiłem o Gdyni, bo u mnie tu w Gdyni po prostu jest, no w Gdyni jest słabo, nie? Może dlatego, że uznał każdy, że już skoro jest rozdane te karty, nie wiem, ale jest naprawdę bieda, nędza, mizeria. Dzisiaj widziałem jeden samochód taki przejechał, wiesz, bo to samochód tam na pacy mają takiego stenda, nie? Tam jechał jeden człowieczek, jedna pani jechała, pewnie z plakatem swojego męża. Tak wyglądało, jakby to była taka zdeterminowana. No to co, idziemy dalej, prawda? Następny dzionek. Będziemy wybierać, bo mamy 10 minut tylko, w związku z czym wybierzemy na czwartek nie wszystko, co się da. Wspomnijmy najpierw o tym księdzu O, czyli zwanemu Saltesonem, który już teraz wiadomo, że dostał, jak to się mówi? No, że został nie oskarżony, tak, tylko że postawione mu zostały zarzuty. O, tak powiem. Postawione zostały mu zarzuty, że naganiał się, tam musiał pieniędzy trochę na wciągać, bo skoro wiesz, księdza w Polsce aresztują za pieniądze, to on musiał mieć naprawdę na niego jakieś tam, chociaż wiesz, on jest z konkurencyjnego zakonu do redemptorystów. I on miał plan utworzenia nowego imperium medialnego. Poważnie ludzie, to tak jest. On jak brał ten swój ośrodek, robił to dlatego, oni mają tam działalność, oni mają radio swoje, mają, oni się sercanie nazywają. Bo serca to oni mają wszyscy dobre. No w każdym razie tam studia telewizyjne mu Ziobro chciał kupić i tak dalej, tam to może go Rydzyk podpindolił, wiesz o co chodzi?
Prawda, bardzo możliwe, natomiast rzeczywiście to, co zacząłeś mówić, na mnie to jednak zrobiło pozytywne wrażenie podczas tych kontroli ABW, że to jest jednak jakaś taka granica, przełamanie tabu, że naprawdę po raz pierwszy ABW publicznie i tak na ostro zatrzymało księdza, wkroczyło do tych serca i ponoć przeszukało im tam te domy zakonne, no to jest to jakby coś, jakaś zmiana nastąpiła, bo moim zdaniem zarządów PiS-u to niewyobrażalne było, żeby ABW gdzieś w ogóle wkroczyło. No tak jak jakiś tam film oglądałem kiedyś, duński to był bodaj, trochę stereotyp, ale też wiele mający wspólnego z prawdą, że tam w Polsce takie wyobrażenie Polski, że idzie policja razem z prokuraturą i mają jakieś dokumenty tam o gwałcie na plebanii i wychodzi ksiądz.
A nie, tam był taki tak
ale tu nie wejdziecie. Aha, no dobra, no to jak nie, no to niestety Heniek, musimy jechać, no i nie weszli.
Ale no, bo inna rzecz, że w sprawach pedofilii jakoś nie mogą wejść do tych
kościołów.
No, dlatego czas. Mówię, że tu być może są kwestie biznesowe, że po prostu Rydzyk bardziej się tam, ja się śmieję trochę, bo ja przecież nie mam na to żadnych tych, ale trochę tak zajechało tym, nie? Bo jak o pieniądze chodzi, do Rydzyka zobacz, wszyscy mówią, umówmy się, że od lat mówi się o tym, ile pieniędzy zostało przewalonych, ile dokładnie tam te pieniądze, nawet na tą Stocznię Gdańską, pamiętasz, tam są faktury lewe, tam są jakieś, no wszystko wiadomo, na papier, to leży na ulicy, te papiery leżą, jakoś ten Rydzyk chodzi po wolności, ludzie od niego, nawet tą księgową raz tam zaaresztowali, tak, co ją tam wmanewrowali, bidna kobieta pewnie robiła wszystko, co jej ten Rydzyk kazał, ona mu pewnie nawet powiedziała, panie ksiądzu, ale tutaj kurczę, to już za grubo, pani Halino, pani się nie boi, ja tu wszystko załatwię. No i nie załatwił, tam, że kobieta siedzi w pierdolu czy coś tam. Ale jest coś takiego, nie? Że takie podejrzenie, że sercanie przegrali, rozumiesz, ten numer z redemptorystą, no tak. Z Torunia, nie? Że, no bo to jest niespotykane, że ten tutaj wziął jakiś milion tam. Co to są za pieniądze w porównaniu z tym, co ten Rydzyk przewala? On tygodniowo no takie przewala pieniądze.
Natomiast jednym zdaniem, żeby ten temat jakoś podsumować, też bardzo mnie rozczuliło i to jest w stylu Rydzyka i w ogóle takie bardzo kościelne, mianowicie stanowisko tych serca.
A właśnie, jak... przeczytaj to, bo to jest
ono dobre. Jest fenomenalne moim zdaniem. Te trudne wydarzenia...
Tutaj to jest oświadczenie, oficjalne oświadczenie sercanów, bo tak się odmienia, nie sercan, przypominam, sercanów się tak odmienia, więc to jest oficjalne stanowisko tego zakonu.
Bardzo mi się ono podoba. Te trudne wydarzenia przypadły na czas Wielkiego Tygodnia i dotykają nas, sercanów oraz wszystkich, którzy na różny sposób są z nami związani. Rozpoczynamy dziś triduum paschalne, podczas którego wchodzimy w przeżywanie tajemnic męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech będzie to dla nas czas modlitwy. Za wszystkich, których dotknęła ta sytuacja, ufamy, że znajdzie swój szczęśliwy finał. Mistrzostwo świata, Chrystus, triduum, zmartwychwstanie... A chodzi o to, słuchajcie, ta sytuacja, no to jest ta sytuacja ABW, im o to chodzi. Módlmy się, żeby nic z tego nie wynikło, żeby nasi ludzie do więzienia nie trafiali, żeby żadne brudy nie były nagłośnione.
Oni wprost powiedzieli na przykład dzisiaj, bo ja wiem, że przełączyłem się z dawnego TVP Info trochę na TVP, TV Republika, ale nie tylko, bo tam poczytałem, tam czytam tych zjebów różnych i tak dalej. Słuchajcie, drodzy moi, oni jasnym, prostym przekazem jadą teraz, że za komuny było lepiej, ponieważ oni mówią, że nigdy się tak nie zdarzało, nawet za komuny, żeby w Wielkim Tygodniu aresztować księdza. Rozumiesz? Bo przecież, a skądinąd wiemy, że za komuny księża mieli przerypane jak nic, prawda? Bo oni co chwilę o tym mówią, że tam, że kościół był tam... Czyli ja domyślam się, że nawet wtedy było lepiej, ponieważ cały rok codziennie jakiegoś księdza aresztowali albo bili, w Wielkim Tygodniu nie. I to nawet komuna sankcjonowała Wielki Tydzień. Mało tego, potem się zaczęli doszukiwać, bo czwartek, słuchaj Piotrek, Wielki Czwartek, to jest ten dzień, kiedy ustanowiono Eucharystię i ustanowiono, że są księża. Tam oni wymyślili właśnie, to jest Dzień Kapłana, że Jezus tego dnia... I w Dniu Kapłana... Niesamowite. To tak samo jak we wtorek, rozumiesz, jak tego poszli do tego Ziobry, to Beata Kiempa napisała od razu tak ten, że w ogóle zaczęli się no tak, nic dziwnego, że we wtorek to jest dzień zdrady, dzień nasza. Kurwa, co za kategorie są ludzie. To jest totalny obłęd po prostu. Jakie kategorie. Aresztowali faceta, bo nakradł, no to że kurze, wielki tam triduum się, męka pańska. Potem ktoś tam o tym Ziobrze, napisali o Ziobrze, nie wiem czy też słyszałeś, że to jest właśnie... Jest, się
odpowiadam...
Ale będzie pan zmartwychwstały, panie Ziobro, na serio.
Wszystkim podpowiadam, przestępcom jest taka strona kalbi.pl, gdzie są nietypowe święta, więc zawsze w dzień wybaczenia, albo w dzień łaski, albo nie wiem, w dzień chomika aresztować, albo w dzień dobrego serca, tam za mnóstwo, zawsze codziennie jest tych świąt mnóstwo, więc zawsze można dobrać i powiedzieć, no ale dzisiaj mnie aresztować? Dzisiaj? No to no, bez przesady.
To jest niesamowite po prostu. To jest naprawdę niesamowite, jak oni wcisnęli te sytuacje, wciskają do jakiejś religii w ten dialog. Puknij, proszę cię, zostawimy Jędraszewskiego, co? Już tam damy spokój. Mu mamy
znamy gościa,
Tylko jedno trzeba jeszcze, puknij tamten szybko ten piętek. I tutaj powiemy tylko tyle, żeby zdążyć, bo 3 minuty, że jednak Jędrek Duda zdecydował się nad ludzkim wysiłkiem po całej serii konsultacji i tak dalej odrzucić pigułkę dzień po. Proszę was. Bo nie chcę, żeby inne dziewczynki, znaczy on chce, żeby inne dziewczynki kończyły, jak rozumiem, jak jego ulubiona pani Marysia w wieku 14 lat nie mogła wziąć tabletki dzień po i dzięki temu mógł potem, tak jak dzisiaj się to wydarzy, zabić swojego syna.
No jest to bomba hormonalna, więc pan prezydent oczywiście dla dobra wszystkich, bo wiadomo, że zdaniem pana prezydenta dzieci powinny rodzić dzieci. To jest optymalna sytuacja, jak już dziewczynka lat 17 zajdzie w ciąży, no to wiadomo, że ona musi urodzić, no bo to jest rzecz jak najbardziej pożądana. Tam się pojawiło oczywiście mnóstwo komentarzy typu, bo przecież tabletka dzień po to nie jest cukierek, ty chyba tego nie rozumiesz. No wiadomo, że wszystkie kobiety, które biorą tabletkę dzień po, dla nich to traktują to jak cukierki, po prostu kupują po prostu.
Siedzą sobie i jedzą. W ogóle generalnie to jest debil, musimy powiedzieć sobie jasno, tak? Prezydent Andrzej Duda jest kretynem, debilem i czym, jakie jeszcze można tam wymyśleć i takie rzeczy. To jest naprawdę niebezpieczny człowiek, intelektualnie niebezpieczny. Ten tutaj człowiek to jest Piotrek Szumlewicz. Piotrka, szukajcie Piotrka w Resecie Obywatelskim w najbliższą środę o godzinie 18:30.
Tak jest.
Dobra. Tam będzie program Czas na Związki. Oprócz tego możecie wchodzić na za.org.pl. obserwować Piotrka na Twitterze na przykład, czyli X-ie, a ja zapraszam już w poniedziałek też na Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, na kanał Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery, czyli tam YouTube, Wizja Tele. Tam będę wyrywał chwasty już w poniedziałek, bo u mnie nie ma wolnego w święta. Trzymajcie się, pamiętajcie, że wbrew temu, co za chwilę wam zaczną opowiadać, tak wiecie, głośno, mocno i tak dalej, akurat w tym, Jezus nie zmartwychwstał. I podejmie się, telewizja TVN podejmie kolejną próbę, ale jak większość tych prób, jak do tej pory wszystkie, okaże się znowu nieskuteczna. Trzymajcie się, do usłyszenia. Piotrze, bardzo ci dziękuję za spędzony wspólnie czas. Wam dziękuję również. Do usłyszenia. Nara.